Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold Hetner, na początku naszych rozmów niedokończonych, tej części drugiej radiowej. I witam również naszego gościa, jest nim dzisiaj pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie, panie ministrze, w Radiu Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I temat naszych rozmów, ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Taki jest temat, drodzy Państwo. Mówimy o tym z całą świadomością tego, że mamy za sobą doświadczenie życia online. Myślę tutaj oczywiście o pandemii, ale przecież z drugiej strony nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić życia bez internetu. Tym bardziej młodzież to jest przecież jak tlen. Też i my dorośli przecież korzystamy z wielu usług, a więc tutaj chyba trudno to jakoś różnicować. Panie ministrze, na ile nam, co nam pokazało ten czas, powiedzmy tak, tego bycia online w czasie pandemii, gdzie to było takie bycie szczególnie intensywne i niemal całodobowe. Co to doświadczenie nam pokazało, jeśli chodzi o właśnie bezpieczeństwo, czy jego brak bycia w internecie? Szczególnie właśnie mówimy dzisiaj o dzieciach.
Myślę, że pandemia na pewno miała wpływ na to, że komputer, smartfon stały się coraz, można powiedzieć, częstszym towarzyszem młodych ludzi. To jest tak, że jeżeli dzieci musiały korzystać z tych sprzętów nie tylko do zabawy, do jakiejś rekreacji, ale właśnie też do tego, żeby na co dzień się uczyć, żeby realizować te obowiązki, które na nie spadają w związku z zajęciami szkolnymi, no to na pewno to w większym stopniu przywiązywało do komputera, no a też trzeba pamiętać o tym, że wiele takich atrakcji, możliwości, które normalnie były związane z wychodzeniem z domu, z byciem na zewnątrz, po prostu były niedostępne. To z pewnością sprawiło, że trochę ta pandemia wypchnęła młode osoby w objęcia technologii. No i żeby sprawdzić, jak młode osoby przeszły przez to, Instytut Badawczy NASK przeprowadził badanie właśnie związane z tym, jaki jest stosunek młodych ludzi do treści pornograficznych, jak to wygląda. No i wyniki tych badań, nie ukrywam, że w mojej ocenie są zatrważające. Ja przytoczę tylko, większość dzieci i młodzieży zadeklarowała, że w internecie bardzo łatwo jest znaleźć treści o charakterze pornograficznym. Mówię większość, to jest ponad 70%. Ponadto bardzo ważne jest to, że młodzi ludzie są świadomi tego, że nie tylko oni, ale też, że ich rówieśnicy bardzo często mają kontakt z takimi treściami. Co piąty ankietowany wskazywał, że wie o tym, że jego kolega, koleżanka z takimi treściami ma kontakt. Też to, co jest może szczególnie tutaj szokujące, to jest to, że to dotyczy też najmłodszych badanych. I ten wiek, jeżeli chodzi o pierwsze kontakty z takimi treściami, to już nie jest zawsze wiek nastoletni, powiedzmy taki, kiedy się idzie do szkoły średniej, tylko dużo, dużo wcześniej. I to pokazuje, że mamy do czynienia z realnym problemem. I to pokazuje też, że smartfon, że komputer, które no zawsze były takim narzędziem, które się kojarzyło jednak z jakimś rozwojem, z takim oknem na świat, może być też właśnie oknem do bardzo szkodliwych treści, no bo wiemy, że ekspozycja na pornografię, szczególnie w młodym wieku, może doprowadzić później do trwałych zmian, zaburzeń osobowości. No i dlatego zdecydowaliśmy się tutaj na taką interwencję legislacyjną. Przedłożyliśmy projekt ustawy. To jest też realizacja zapowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego, który po jednym z posiedzeń Rządowej Rady Rodziny taką deklarację złożył. No i to też pokazuje, że jak złożony jest ten problem, dlatego że prace nad tymi rozwiązaniami trwały naprawdę bardzo, bardzo wiele lat i przez ostatnie...
Czy to nie jest tylko owoc pandemii bycia online, tylko...
W żadnym wypadku. Świadomość, że to jest wyzwanie, była już wcześniej. Natomiast no, jeżeli projekt legislacyjny powstaje 3 lata, to jest naprawdę bardzo długi czas i to pokazuje, jak skomplikowana jest materia i jak wiele wątpliwości trzeba było w międzyczasie rozwiać. To jest też projekt, nie ukrywam, o charakterze technologicznym i to też pokazuje, że to nie jest tylko kwestia właśnie ustawy czy właśnie jakichś zapisów prawnych. To jest też kwestia technologii, ale też myślę w dużej mierze kwestia świadomości i budowania świadomości, jak ważne jest to, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie oraz, że państwo tutaj, oczywiście szanując tą wiodącą, najważniejszą rolę rodzica, jeżeli chodzi o wychowanie swojego dziecka, też powinno aktywnie funkcjonować.
Pan mówił o skomplikowaniu tej materii, czas trwania pracy nad tym ustawą. To pokazuje, co wchodzi w skład, że tak powiem, tego skomplikowania tej materii. Przypuszczam, że nie tylko aspekty technologiczne, bo to chyba są dość łatwe dla fachowców, ale jakie tam są inne czynniki czyniące trudnym ten temat?
No, przede wszystkim na takim bardzo wysokim poziomie to jest kwestia pewnego konfliktu wartości. No bo z jednej strony mamy wielką wartość, jaką jest ochrona młodych ludzi przed szkodliwymi treściami, dlatego że tak jak oczywiście akceptujemy to, że człowiek ma pewną wolność, no to jednak dziecko z oczywistych powodów tutaj powinno być uzależnione od woli, od decyzji rodzica w takich szczególnie kwestiach, które no, nie powinny podlegać pewnemu wyborowi czy jakiejś tam swobodzie decyzji, bo to są treści jednoznacznie szkodliwe. No ale właśnie z drugiej strony mamy kwestie związane z prywatnością, z wolnością, dlatego że w świecie technologii zupełnie inaczej niż w świecie takim rzeczywistym, świecie takim realnym, jest dużo więcej sytuacji, w których to jest bardziej skomplikowane, nie jest zawsze jasne, kto jest użytkownikiem danego urządzenia, nie jest zawsze jasne, czy ta osoba, którą wydaje nam się, że mamy po drugiej stronie, to jest ta osoba i dlatego też trzeba pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju działania, których celem jest ograniczenie dostępu do stron, jakichkolwiek stron w internecie, one zawsze się spotykały z bardzo takim, powiedziałbym, zdecydowanym odzewem ze strony środowisk, które walczą o prywatność, o prawo do nieskrępowanego dostępu do informacji. I to, co wydaje się teoretycznie na poziomie pewnej koncepcji dość proste, w realizacji okazuje się bardziej skomplikowane. I tutaj do tego świata wartości dochodzi też technologia. Wiemy, że nie każda technologia jest równie dobra, nie każda technologia się tak samo sprawdzi. Nie każdą technologię możemy w danym przypadku zastosować tak, żeby ona dała taką oczekiwaną przez nas skuteczność. Przykładem może być regulacja dotycząca blokowania stron, na których są oferowane usługi hazardowe, takie, które są niedozwolone w Polsce. No i niedawno czytałem taką publikację, gdzie autor wskazywał, że udaje się zablokować mniej więcej 50% takich stron. No i tu jest pytanie, czy 50% to jest ta skuteczność, która w naszej ocenie jest wystarczająco duża. Trzeba mieć świadomość tego, że taka najprostsza blokada wykorzystująca konfigurację tak zwanych serwerów DNS, czyli takich można powiedzieć urządzeń, które służą do tego, żeby przekierować nas na tę witrynę, którą chcemy odwiedzić i żeby odnaleźć ją w tej globalnej sieci, taka blokada może być dość łatwo ominięta i tutaj nie trzeba naprawdę jakiejś wielkiej wiedzy technicznej, wystarczy wyszukać w internecie odpowiednią frazę i bardzo łatwo można to obejść. I dlatego te rozwiązania techniczne muszą być właśnie spersonalizowane i muszą być też skutecznie, można powiedzieć, nie chcę mówić sprzedawane, bo tu mówimy o usługach bezpłatnych, ale musimy zadbać o to, żeby skutecznie przekonywać rodziców do tego, żeby z tych narzędzi korzystali, bo teoretycznie dzisiaj już mamy rozwiązania, które są w stanie tę sprawę załatwić, a mimo tego nie ma, i to widzimy z tych badań, skutecznego przeciwdziałania dostępowi młodych ludzi właśnie do treści pornograficznych.
Po tych kilku latach pracy nad tymi przepisami, w jakim teraz miejscu jesteśmy? I to jedno chciałem zapytać. A drugie, kiedy się możemy spodziewać jakiegoś efektu tych prac, finalizacji?
Projekt ustawy został skierowany do konsultacji dość niedawno. Ja chciałbym, żeby do końca roku, najpóźniej na początku przyszłego, tym projektem zajęła się Rada Ministrów, żeby on został rozpatrzony i mam nadzieję przyjęty i skierowany do Sejmu. To jest tak, że tą sprawą zajmowały się już sejmowe komisje, zajął się nią sejmowy zespół do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci. Także widać, że to interesuje polityków z każdej strony sceny politycznej. Także ja mam nadzieję,
że... Czy pan czuje poparcie różnych strony sceny politycznej?
Ostatnio mam wrażenie, że nawet słuszne inicjatywy nie znajdują zawsze poparcia.
Nie werbujmy, nie.
Także ja aż tak wielkim optymistą co do tego, że będzie poparcie z każdej strony, to nie jestem, ale myślę, że jest tak, że uda się taką większość i to ze sporą zakładką zdobyć. Chociaż ostatnio, jak na przykład przypominam sobie niedawną wypowiedź pana prezydenta Ciechanowa, który powiedział, że nie będzie brał udziału w zapewnianiu swoim mieszkańcom opału na zimę, no to wydaje się, że już niewiele może mnie w tej polityce zaskoczyć. Ale to wracając do naszego tematu, mamy sytuację, w której rozwiązania tego rodzaju są przygotowywane tak naprawdę na całym świecie. I to też pokazuje, że to nie jest tylko kwestia polska, ale tym zajmują się zarówno konkretne państwa, jak i też na przykład Unia Europejska. Także myślę, że jesteśmy na pewno w temacie, który jest ważny i który potrzebuje rozwiązania. Także ja się też cieszę, że te konsultacje trwają, bo w trakcie tych konsultacji widać, że jest wiele wrażliwości i wiele poglądów i spojrzeń na te kwestie, od tych najbardziej liberalnych, mówiących, że właściwie nic nie należy robić, do takich, które mówią, że należy iść jeszcze dalej, i myślę, że to jest dobre, że w toku tych konsultacji możemy sobie to wypracować i potencjalnie zmodyfikować ten projekt tak, aby ostateczny był jeszcze lepszy.
Czy ta nasza audycja też dzisiejsza też chyba tak się wpisuje w ten cykl konsultacji społecznych? Też tak to możemy w jakimś sensie to potraktować, myślę.
Ja też tak sądzę i zresztą ta taka formuła właśnie interaktywna, w której są telefony, pytania od słuchaczy, myślę, że to jest taki bardzo dobry sposób na to, żeby takie konsultacje prowadzić, dlatego że szczególnie w świecie technologii to jest standard, że tutaj otwartość na krytykę, czasem nawet taką mocną swoich pomysłów, to jest właśnie to, co sprawia, że ten świat technologii idzie do przodu znacznie szybciej niż wiele innych dziedzin życia.
Mówił pan, że trudność w pracach nad tymi przepisami ochrony dzieci w internecie przed różnymi zagrożeniami. Trudność polega na konflikcie różnych wartości, które trzeba jakoś wyważyć. Jakiś projekt jest. Teraz jest on konsultowany. Ten projekt, który jest, jak on wyważa ten konflikt wartości? W jakim kierunku on idzie? Między wychowaniem młodzieży, prawem rodziców do wychowania, a prywatnością, wolnością w sieci?
To jest projekt, który daje każdemu rodzicowi możliwość bezpłatnego aktywowania rozwiązania, które ma chronić dziecko przed dostępem do treści pornograficznych, ale odpowiedzialność za skuteczność tego rozwiązania adekwatność nie spoczywa na samym rodzicu, który może nie mieć takiego przygotowania technologicznego, tylko na dostawcy usług telekomunikacyjnych.
No bo... Jaka by to była w takim razie rola rodzica w takim...
Rolą rodzica jest podjęcie świadomej decyzji o włączeniu na danym numerze, na danym łączu internetowym takiej właśnie blokady. Trzeba pamiętać o tym, że to przede wszystkim dotyczy telefonów komórkowych. Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika jednoznacznie, że 3/4 sytuacji, w których jest dostęp do treści pornograficznych przez nieletnich, to są właśnie telefony komórkowe. I powiem szczerze, to nawet jest dobra sytuacja, ponieważ w przypadku telefonów komórkowych, jak mamy przegląd rozwiązań na rynku, to tam nawet łatwiej jest skutecznie to zablokować i żeby nie dać się obejść w jakiś bardzo prosty sposób.
Ale chyba jakieś narzędzia już są w tej chwili. Co nowego ta ustawa wnosi, ten projekt ustawy w takim razie?
Po pierwsze, wnosi obligatoryjną bezpłatność tych rozwiązań. Dzisiaj są operatorzy, którzy oferują te rozwiązania bez dodatkowych opłat i są tacy, którzy życzą sobie za to jakiejś konkretnej kwoty i to nawet są takie kwoty, które płacić trzeba co miesiąc, także to zawsze też na pewno wpływa na decyzję, czy skorzystać, czy nie skorzystać z takiej usługi. Oprócz tego chcemy, żeby przy zawieraniu umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, niezbędne było poinformowanie rodzica o tym, że ma takie możliwości. Wiemy, że operatorzy telekomunikacyjni dzisiaj z przyczyn oczywistych skupiają się przede wszystkim na takich usługach, na których mogą najwięcej zarobić. My chcemy, żeby mieli też obowiązek w trakcie sprzedawania tych usług poinformowania o tym, że istnieje możliwość na takim kontrakcie uruchomienia bezpłatnej blokady dostępu do treści pornograficznych.
Czyli w sytuacji, kiedy kupuje numer telefonu osoba nieletnia, tak? Podaje dane rodzica swojego?
To w większości wypadków jest tak, że umowa nie jest zawierana przez osobę nieletnią, tylko te telefony kupują dzieciom rodzice. Mamy do czynienia z sytuacjami, w których ktoś po prostu, czy to w ramach takiego pakietu rodzinnego, który ma jako osoba indywidualna, czy w ramach działalności gospodarczej, po prostu dokupuje się dodatkową kartę i na takiej karcie, taka karta jest zarejestrowana nie na młodego człowieka, tylko na jego rodzica. No zresztą wydaje się, że gdyby to było w ten sposób, gdybyśmy tutaj powiedzieli, że będzie dotyczyło tylko nieletnich, no to byłoby bardzo dziurawe, ponieważ właśnie myślę, że powszechną sytuacją jest to, że w rodzinie te telefony są zarejestrowane czy to na jakąś firmę, czy to na jakąś osobę. I jednocześnie to jest efekt naszych tutaj konsultacji z Radą Rodziny, które się odbyły w tym tygodniu. Chcemy, aby było w ten sposób, że jeżeli wiemy, że kupuje nieletni, są te telefony na kartę, to żeby wtedy rzeczywiście taka blokada była uruchamiana automatycznie. Natomiast zakładamy, że jednak to jest taka decyzja, którą dziecku nie jest łatwo podjąć samodzielnie, no bo trzeba mieć jakiś telefon, trzeba mieć na to pieniądze. Także liczymy na to, że jednak istotna część tego sprzętu będzie tutaj kupowana wspólnie z rodzicami. Trzeba też pamiętać o tym, że tutaj wiek, można powiedzieć, tej inicjacji, jeżeli chodzi o korzystanie z własnego telefonu, stale spada, no więc wydaje się, że im młodsze dziecko, tym większa szansa, że w procesie zakupu będzie brał udział też rodzic.
40% dzieci w wieku 1-2 lat korzysta z różnych urządzeń mobilnych.
No to jest pewnie głównie w celu, powiedziałbym, chwilowego odciążenia rodzica i tego, żeby dać takie coś, czym można się szybko zająć. Natomiast ja myślę, że jest tak, że jednak ten telefon w rękach starszego dziecka to jest coś, co, tak jak mówiłem, z jednej strony może być szansą, no ale jeżeli będzie źle wykorzystywane, może być też zagrożeniem.
Czyli tutaj, panie ministrze, pan tutaj wskazał, myślę o tych nowościach w tym projekcie, który jest konsultowany i który też chcemy jakoś też przedłożyć naszym słuchaczom. Dwie takie nowości, obligatoryjna bezpłatność, blokady tego typu strony i tak, ja wiem, jak usług nazwać to. I drugie, niezbędne poinformowanie rodzica, że ma takie możliwości obligatoryjne przez usługodawcę. Czy coś jeszcze jest w tych nowościach?
Myślę, że to jest najważniejsze. Chcemy też zbierać informacje na temat tego, jaka jest skuteczność tej ustawy. Także taka zbiorcza, statystyczna informacja będzie co roku przedstawiana przez firmy. Tu warto powiedzieć, że to bez wątpienia dużą zaletą tego projektu jest to, że on daje pełną prywatność względem instytucji państwowych. To znaczy nikt, żadna instytucja państwowa nie będzie wiedziała, czy ktoś jest zainteresowany taką usługą, czy nie. Tu nie będzie żadnego rejestru, żadnych danych na nasz temat przekazywanych do instytucji państwowych. Będą wyłącznie zbiorcze, ogólne statystyki, które posłużą do tego, żeby dokonać odpowiedniej oceny tego, jak skuteczna była ta zmiana.
Powtórzę moje pytanie z telewizji, pan na nie odpowiedział, ale też, ponieważ być może też takie mogą paść pytania ze strony radiosłuchaczy, to też bym poprosił właśnie o odpowiedź. Mianowicie, czy nie lepiej byłoby łatwiej, nie wiem, prościej, skuteczniej, o tak, żeby automatycznie te pewne opcje były automatycznie zablokowane i potem były one do odblokowania, kto by chciał, niż jak teraz jest ten projekt, żeby trzeba sobie samemu to zablokować, kto chce.
Tutaj kierujemy się dwoma względami. Pierwszy, ważniejszy, to jest kwestia techniczna. Tak jak mówiłem, większość tych sytuacji będzie dotyczyła korzystania z telefonów komórkowych i sposób skutecznego uruchomienia tego na telefonie komórkowym, technologia jest taka, że ona wymaga jednak skonfigurowania odpowiedniej aplikacji na telefonie. Czyli tutaj nie ma tej możliwości zadziałania, tak jak tutaj mówiłem w sprawie ustawy hazardowej, pewnego rodzaju blokady dostępu do tego rodzaju treści, tylko ona, żeby była skuteczna, musi być zainstalowana na poziomie telefonu, a to technicznie dzisiaj, żeby było rozpowszechnione, jest w mojej ocenie praktycznie niemożliwe, szczególnie, że też często młode osoby dostają telefon używany albo taki, no, który po prostu ktoś wcześniej przed nimi, na przykład rodzic, wykorzystywał. No i ze względu na to wtedy w ogóle przez taki proces zakupu nowego urządzenia by nie przechodziły i przez to taka regulacja by była nieskuteczna. I to jest pierwszy powód. No a drugi powód jest taki, że blokada założona wszystkim osobom no jednak wymagałaby od osób dorosłych, które mają prawo do tego, żeby także z takimi treściami mieć styczność, wymagałaby jednak no, odblokowywania pewnego tutaj, można powiedzieć, naruszenia wysiłku ich prywatności wobec firmy, no bo jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś by to odblokowywał, no to ta intencja byłaby stuprocentowo czytelna.
Wspomniał pan, panie ministrze, że tego typu prace dzieją się w różnych krajach szeroko, nie tylko w Polsce. Czy w tym, nad czym państwo pracujecie, czy też się wzorujecie na tych pomysłach z innych krajów zaczerpniętych, czy, no bo skoro już gdzieś coś funkcjonuje, to dlaczego wyważać otwarte drzwi?
Prawdę mówiąc, na dziś nie ma chyba kraju, który by sfinalizował pracę nad tego rodzaju projektem i nie ma takiej, można powiedzieć, sprawdzonej receptury na to, jak ten cel osiągnąć. Takim, myślę, dobrym przykładem jest kazus Wielkiej Brytanii, gdzie były prowadzone bardzo intensywne prace na ten temat, natomiast tam kierunek działania był taki, że Brytyjczycy chcieli porozumieć się z dostawcami tych treści i wymagać skutecznej weryfikacji wieku w momencie wejścia na stronę. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze jest to dość duża ingerencja w prywatność, konieczność jakiegoś zweryfikowania swojego wieku, no bo to w naturalny sposób, żeby to zrobić w sposób wiarygodny, trzeba podać swoją tożsamość. To jest pierwsza kwestia, ale druga i wydaje się moim zdaniem znacznie poważniejsza jest taka, że no, to by wymagało tak naprawdę wejścia w relacje z dostawcami tych, z dostawcami tych treści, z po prostu stronami, serwisami, które udostępniają treści pornograficzne. No a to są często firmy, które funkcjonują w bardzo egzotycznych jurysdykcjach. No i obawiam się tego, że po prostu nie byłyby nawet zainteresowane jakąkolwiek współpracą z rządem, jakimkolwiek rządem, nie tylko mówię o rządzie polskim czy brytyjskim. Wiem, że są też pewne naciski wywierane przez za pośrednictwem operatorów płatności, ponieważ te strony, te serwisy też żyją przede wszystkim no, z zarobku, z subskrypcji swoich treści. I wiem, że operatorzy płatności też starają się wywierać presję na te podmioty, aby na przykład nie publikować treści, które są treściami prywatnymi, wykradzionymi, opublikowanymi bez czyjejś zgody. I taki nacisk, według mojej wiedzy, w kilku punktach udało się skutecznie wywrzeć i to zjawisko ograniczyć. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie takiej uniwersalnej blokady tego rodzaju treści dla nieletnich, to według mojej wiedzy taki mechanizm do skopiowania jeden do jednego nie jest obecnie nigdzie dostępny. No i tu warto też wspomnieć o pracach, które dzieją się na poziomie Unii Europejskiej, czyli tak zwanej regulacji CSAM. No i ona ma w teorii służyć temu, aby jakby monitorować korespondencję tak, aby wyłapywać taką, która stanowi właśnie seksualne zagrożenie dla nieletnich. No tylko, że niestety rozwiązaniem, które proponuje na to Unia Europejska, jest skanowanie całej korespondencji, którą prowadzimy, co w mojej ocenie i nie tylko mojej, bo tak samo mówią na ten temat organizacje, które się zajmują prywatnością w sieci, no to jest bardzo daleka ingerencja właśnie w prawo do prywatności, w anonimowość. Niektórzy nawet mówią, że jest to po prostu zwykła inwigilacja.
No właśnie, bo gdybym chciał teraz uknąć teorię spiskową, to jest bardzo łatwo w tym momencie powiedzieć, że ktoś chce, o co innego chodzi tak naprawdę, a nie o ochronę dzieci w internecie, tylko właśnie o taką inwigilację. Czy to jest potencjalne pole do pójścia w tym kierunku? Konflikt wartości, tutaj o tym myślę, ten wątek.
No, bez wątpienia. To jest, myślę, taka sytuacja, w której trzeba jasno wyważyć te racje i ja osobiście uważam, że pójście tutaj za daleko i jakby zasłanianie się tym dobrem młodych ludzi jest po prostu pretekstem i nie sądzę, żeby warto było iść w tę stronę, bo to po prostu oznaczałoby de facto nadanie dostępu do całej korespondencji, którą chcemy prowadzić z bliskimi, z różnymi osobami. No i coś, co jakby zawsze było jednym z fundamentów demokratycznego społeczeństwa, że jednak dostęp do tego jest naprawdę ograniczony. Mówię o dostępie z zewnątrz, do bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacji.
Mówimy, że nam się ten pomysł nie podoba, ale czy to oznacza, że prace nad nim nie trwają, nad tym projektem na poziomie Unii Europejskiej?
Prace trwają, natomiast myślę, że tutaj nie będzie niemożliwe zbudowanie pewnej koalicji na poziomie całej Unii Europejskiej, która skutecznie zablokuje wejście w życie takiego projektu. Polska jest dość aktywna, jeżeli chodzi o tę scenę unijną w polityce cyfrowej i myślę, że mamy dobre argumenty. Myślę, że jesteśmy tutaj szanowani i myślę, że będziemy w stanie powstrzymać takie regulacje, które mogłyby stanowić zagrożenie dla prywatności.
Mówił pan, że nie ma kraju, gdzie by to się udało w zupełności ten problem rozwiązać, ale czy jest taki kraj, który dla pana jest takim, powiedzmy, no może nie 100%, ale takim najbliższym ideału?
Ja myślę, że Wielka Brytania jest ciekawym przykładem, ponieważ tam widać, że naprawdę trwają bardzo intensywne prace nad tym, żeby takie idealne rozwiązanie znaleźć. I wiem, że tam dużo, dużo się dzieje i jest dużo pomysłów i z tego, co rozmawiałem ze swoim odpowiednikiem właśnie z Wielkiej Brytanii, to jest pewna szansa, że niedługo te sprawy pójdą do przodu, chociaż no, w obliczu dzisiejszej dymisji pani premier Wielkiej Brytanii może być w ten sposób, że jednak te sprawy znowu wyhamują, ponieważ tutaj pan, z którym rozmawiałem, mówił mi, że głównym powodem, dla którego nie udało się tak załatwić w trakcie wakacji, no było właśnie to, że trwały tam różne polityczne zamieszania. No, zobaczymy, jak te zmiany, które teraz widzimy, na to wpłyną. Ja kibicuję Brytyjczykom, myślę, że to jest kraj, w którym, od którego w tej dziedzinie regulacji i takiego mądrego wykorzystania mechanizmów rynkowych naprawdę możemy się sporo nauczyć.
Wspomniał pan, że być może pod koniec tego roku, na początku roku przyszłego, ta ustawa trafi pod obrady Rady Ministrów. Czyli gdyby tak było, to wtedy, kiedy by mogła stać się prawem obowiązującym w Polsce?
No, myślę, że w pierwszej połowie przyszłego roku to zarówno niedługo, a z drugiej strony długo, no bo chcielibyśmy, żeby takie rozwiązania zaczęły funkcjonować jak najszybciej. Musimy też pamiętać o tym, że żeby zachować pewną proporcjonalność tych obciążeń, będziemy musieli dać polskim małym i średnim firmom, które sprzedają te usługi dostępu do internetu, więcej czasu na to, aby swoje systemy do tego dostosowali. Wielkie korporacje zawsze sobie poradzą, natomiast bardzo ważne jest to, żeby przy okazji nie skrzywdzić tych przedsiębiorstw, które na znacznie mniejszych rynkach starają się skutecznie z tymi gigantami podjąć konkurencję.
Wspomniał pan, że trwają konsultacje społeczne tej ustawy. Jedną też, jak mówiliśmy, z forum jest ta nasza audycja i też liczymy już za kilka chwil na państwa głosy, ale też mówił pan w części telewizyjnej, że ten dokument, projekt jest udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Czy możemy poprosić o szczegóły, gdzie, jak go znaleźć i jak możemy, bo możemy się wypowiedzieć też poza programem w Radiu Maryja też i tam możemy wejść i też swoją opinię tam pozostawić, tak?
Oczywiście. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji możemy znaleźć projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. To jest projekt ministra cyfryzacji i tam jest też odnośnik do treści tej ustawy w takim interaktywnym pliku, w którym można zamieszczać swoje komentarze i zostawić je tak, żeby legislatorzy mogli je przeanalizować i rzeczywiście, żeby te konsultacje były w pełni publiczne, w pełni społeczne. Mamy taki zwyczaj, żeby publikować te projekty właśnie w tej formie, tak aby każdy mógł je po prostu skomentować i pozostawić swoją opinię na ten temat.
Ten dokument jest napisany na pewno językiem polskim, ale czy jest to język po ludzku zrozumiały? No, bo tam nieraz tego się obawiamy.
Myślę, że jest tak, że każdy, kto nie jest na co dzień zaznajomiony z tym, jak wyglądają te teksty prawne, może mieć jakieś wątpliwości co do samego tekstu ustawy. Natomiast warto pamiętać, że każda ustawa ma też takie opisowe uzasadnienie. Myślę, że te uwagi, one mogą być skierowane nie tylko do tej części tekstu prawnego, ale też być elementem takiej recenzji uzasadnienia, gdzie no, rolą tutaj projektodawcy jest opisanie po co i w jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć. I dlatego myślę, że jeżeli nie w konkretnym paragrafie, to może w uzasadnieniu taką opinię może każdy zainteresowany zostawić i my się z nią z przyjemnością zapoznamy.
Zostawić językiem pisanym, językiem potocznym, niekoniecznie trzeba być prawnikiem, żeby tam się
jak najbardziej powiedzieć. Jak najbardziej. Ja myślę, że każdy głos jest cenny w tej dyskusji i tutaj nikt nie oczekuje, że to będzie jakaś po prostu super dopracowana legislacyjnie kontrpropozycja. Po prostu tutaj taka jest rola rządu, żeby pewne idee, pewne pomysły, plany przekuwać na język prawny i w ten sposób powstają projekty ustaw.
Drodzy Państwo, a już teraz zapraszamy Państwa do wypowiedzi na temat naszego dzisiejszego spotkania, programu Ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Naszym gościem jest dzisiaj, przypomnę, pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczekujemy na Państwa pytania, refleksje, propozycje, głosy płynące z Państwa też doświadczenia. Ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Jest z nami ktoś, kto współtworzy czy tworzy ważne przepisy w tym zakresie. Drodzy Państwo, nasze numery telefonów znane, ale przypomnę dla pewności. Polska Północna 56 655 23 55. Południowa część kraju to numer 56 655 23 56. Użytkownicy telefonii komórkowej w naszej rodzinie mają dwa numery do dyspozycji. 536 600 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy również dwa numery. 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Już w tej chwili oczekujemy na Państwa telefony. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca, witam pana ministra.
A kogo witamy na antenie, pana imię?
Rafał.
Witamy, panie Rafale, i bardzo proszę.
Witam serdecznie. Muszę powiedzieć na początek, że bardzo trudny i taki, no można powiedzieć, skomplikowany na dzisiejsze czasy poruszony został temat, o czym się bardzo mało mówi. To bym chciał już zaznaczyć też i w mediach, i w ogóle. Bardzo rzadko i dlatego tak z ciekawością trochę wysłuchałem tej audycji tutaj. I chciałbym powiedzieć, bo ja dzwonię jako człowiek wierzący, katolik. No przynajmniej staram się poważnie traktować swoją wiarę. I jestem przekonany, że pornografia, erotyzacja to jest naprawdę lawina. I bardzo niszczy człowieka, bardzo niszczy. Gdybym na początek, moi kochani, nawiązał tylko do papieża seniora Benedykta XVI, który kiedyś powiedział, że rozwój techniczny, technologiczny, informatyczny i tak dalej, medyczny, to jest skok milowy dzisiaj współcześnie. Ale jeżeli nie idzie z tym rozwojem technicznym, informatycznym, medycznym, rozwój duchowy człowieka, to nie możemy mówić o żadnym rozwoju. I dlatego chciałbym tu zacząć od tego, że naprawdę ja jestem człowiek wierzący i wiem, co to jest grzech. I to nie jest kwestia, że to dzieci mają problem. To już mają dorośli, nie oszukujmy siebie. I nie wiem, czy tam takie sprawy, jakieś blokady czy coś, bo ja rozmawiałem też z takimi specjalistami, to po prostu czy coś pomoże. Bo bym chciał jeszcze, nie chcę tak za długo mówić, żebym tam trochę tej audycji wam nie zabrał, ale żebyście mnie dobrze zrozumieli. Bo to seksualność w człowieku jest bardzo silną machiną, która niszczy człowieka. I jak pan minister powiedział, że to jest od coraz młodszych lat ten internet i ta inicjacja seksualna się dokonuje rzeczywiście. I chociażby ojciec tu powiedział też, że kilkuletnim dzieciom daje się komórki, to naprawdę, czy my sobie zdajemy sprawę, czy wy, drodzy państwo, sobie zdajecie sprawę, że już uzależnia się to dziecko? Że, tak jak pan minister powiedział, że dorośli mają troszkę więcej czasu na swoje sprawy, żeby sobie, to czy nie robią już krzywdę tym dzieciom? Naprawdę jestem przekonany, że to jest bardzo trudna sprawa. Ja bym tylko odniósł się do grzechu. Drodzy moi, ojciec chyba też wie, co to jest grzech. A wyraźnie, jeśli wchodzimy na strony pornograficzne, i to się wiąże też z tym aspektem grzechu ciężkiego, masturbacją, bo to do tego oczywiście prowadzi, no to to jest największy dramat człowieka. I teraz, jeżeli ten człowiek już w tym dzieciństwie zostanie uzależniony, uwierzcie mi, moi kochani, on do końca życia będzie się zmagał. Te sprawy związane z dramatami ludzkimi, samobójstwami, to naprawdę z niczego to się nie bierze. Uwierzmy, ja jestem przekonany, jak tu, drodzy państwo, powiedzieliście, że teraz nie można żyć bez internetu. Można żyć, wy w to uwierzcie, bo internet naprawdę nie pomoże. My musimy myśleć o czymś najważniejszym. O czym? O łasce uświęcającej, o sercu, które ma być w stanie łaski, bo przecież grzech ciężki nas tutaj całkowicie oddziela od Boga. I wydaje się mi, moi drodzy, że naprawdę no trzeba jakoś, no teraz już nie odwrócimy tego, co nastąpiło poprzez wejście internetu. Bo jeżeli byśmy tak mogli powiedzieć, jakiś zbiornik zrobić, czy ten większej, jakby, bo ja to rozumiem, że możemy zobaczyć, jaka jest pogoda tu, jaka geografia tu jest, jaka, tak jak mi niektórzy ludzie mówią, nóż służy do posmarowania chlebka, ale również do zabicia człowieka. Zgadza się, moi kochani, ale jest kwestia pokus i słabości ludzkiej. I moi kochani, będziemy, i chcę tylko na koniec już powiedzieć, dorośli będą odpowiadać za te dzieci, które naprawdę niszczą. I ja rozmawiałem kiedyś nawet z takim dorosłym człowiekiem, który ma problem. On już naprawdę, nie będę mówił, ile ma lat, ale mówi, ja po prostu jestem bezradny. I dlatego ja mówię, odetnij się od internetu, będziesz szczęśliwy, będziesz radosny i będziesz naprawdę wolny, bo żyjemy teraz w czasach totalitarnych. Ja idę na pocztę i mówię, że nie mam internetu, że nie, ja tego nie zrobię. A pan nie ma? A dlaczego? To musi pan mieć. Mój kochani, przyszło nam żyć w dziwnych czasach i naprawdę mnie to, może troszkę tak mówię tu troszkę głośniej, bo mnie to boli na sercu, bo jest niszczony człowiek, jest niszczony. I kiedy staniemy przed Bogiem, moi kochani, i naprawdę tutaj internet nas nie zbawi. To nie, że Pan Bóg zapyta, czy ty miałeś internet, to idziesz do nieba. Nie. Czy miałeś czyste serce? Czy rezygnowałeś z tego, co cię prowadzi do grzechu? Czy potrafiłeś to zrobić? Dlatego, panie mistrze, ja myślę, że to trzeba mądrze to zrobić i no po prostu, no wiemy, no wiem, że tu już jesteśmy Hundegraben, jak to się mówi, jest pogrzebany, no nic, ale jakoś, no nie wiem, jakoś, nie wiem, jak kto to wprowadza. No przecież my żyjemy, żeby ci, którzy robią ogromne miliony na słabościach ludzkich, ogromne miliony w tej pornografii, kto to wprowadza w internet? To trzeba im po prostu zakazać tego robić, żeby tego nie było od samego początku. Bo takie jakieś tam zabawy, naprawdę człowiek jest, dzieciak jest jeszcze dwa razy lepszy w tych sprawach internetowych niż babcia, niż niejeden dorosły człowiek. Jeżeli chce, to naprawdę wejdzie. I dlatego, moi kochani, zastanówmy się, życzę wszystkiego dobrego. No chciałem powiedzieć tak od serca, nie? Bo jestem przekonany, ja poważnie traktuję swoją wiarę.
Dziękuję jestem bardzo, panie Rafale. Dziękuję
jestem
bardzo.
Jestem też dorosły człowiek, drodzy panowie, i chcę po prostu być w stanie łaski. Cieszę się, że podjęliście ten temat. Myślcie. No i no miejmy nadzieję, że może troszkę, jakby troszkę w tym kierunku pójdzie, że będzie, nie będzie taki globalny problem. Bo ja nie myślę, że to jest 70%, to jest prawie 100%. To jest prawie 100% dzieci, młodzieży siedzących w tych rzeczach.
No właśnie, panie Rafale, ta nasza audycja jest w ramach tego myślenia, żeby było mądrze, bo to właśnie taka audycja jest.
No właśnie, no to określam. Nie wiem, kto to mówi, minister czy
ojciec. Witold z tej strony, tak.
To tak jest, ojcze, dokładnie. Mhm,
dziękuję bardzo, panie Rafale.
Powiedzieć, ojcze, co tutaj myślę i dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, raz jeszcze. No,
mamy...
Czy pan by się chciał odnieść do tego głosu naszego słuchacza, panie ministrze?
No, jakby bardzo dziękuję za te życzenia pomyślności przy tym trudnym wyzwaniu. Mam nadzieję, że rzeczywiście nam się uda znaleźć jakieś rozsądny kompromis, który zrealizuje nasze postulaty, spotka się z akceptacją społeczną. Cieszę się, że też takie głosy są za tym projektem.
Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, Ryszard z Podkarpacia.
Kłaniam się, panie Ryszardzie, szczęść Boże.
Chciałem się odnieść, bo to jest ciekawy temat. Obecnie mam 50 z dużym hakiem. Chciałem dać świadectwo, co pornografia ze mną zrobiła. Wychowałem się w rodzinie religijnej, pobożnej, ale brakowało mi miłości. Tak myślę. Jedyna rzecz, jaka dostępna była, to popędy ciała. I zacząłem oglądać tak zwane świerszczyki. Wiadomo, jak za czasów komuny było, nie było dostępu do internetu, ale wszelkie śmieci z zachodu, czyli playboye, nie playboye, jakieś filmy ordynarne. I tym się karmiłem. Tym karmiłem mojego ducha. Efekt był taki, że kiedy dorosłem, stałem się duży, bo emocjonalnie wcale nie urosłem. A dążyłem ciągle do tego, żeby zaspokajać swoje ciało, swoje ego, swoje popędy. Nie licząc się z tym, że kobieta jest organizmem żywym, która czuje. Może się któraś we mnie zakochała, ale ja widziałem tylko i wyłącznie ciało. To było mięso, do którego nie miałem szacunku, tylko zrobić swoje. I usprawiedliwiałem się, że przecież wszyscy tak robią. Teraz wiem, bo od 20 paru lat jestem na drodze nawrócenia, gdzie poznałem miłość Chrystusa, gdzie ten wewnętrzny pokój serca pozwala mi normalnie egzystować. Fakt faktem, że były momenty, że w dalszym ciągu zmagałem się z golizną i tak dalej, gdzie to było dla mnie tragedią. Ale sakrament pojednania, komunia, Eucharystia prowadziło mnie ku duchowi, bo wiedziałem, że popędy ciała do niczego mnie nie doprowadzą. Teraz widzę, jak ta pornografia, te moje popędy wykrzywiły mój obraz kobiety, człowieka. No to tyle tylko. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie, za ten głos. Mamy nadzieję, że ta ustawa, te przepisy, czy ta cała troska, bo to też szerzej popatrzmy, pomoże wielu osobom uchronić się przed tym doświadczeniem, które było pana udziałem. Myślę, panie ministrze, że taki głos jak ten pana Ryszarda trochę, no też tak trochę bardzo może działać tak motywująco dla, jeśli chodzi o pracę nad tymi przepisami, żeby właśnie takich dramatów nie było, albo było jak najmniej.
Tym się kierujemy. Oczywiście jest tak, że dzisiaj mówimy o ustawie, która ogranicza ten dostęp do treści pornograficznych dla dzieci. No ale mamy też badania, które jednoznacznie wskazują, że właściwie w ponad 90% przypadków ten pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi jest właśnie jeszcze jako dziecko. I no tak samo jest zresztą z różnymi używkami, że zazwyczaj to się zaczyna jeszcze jak ktoś ma lat kilkanaście, no i wtedy najskuteczniej też temu przeciwdziałać.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy na antenie Radia Maryja. Kogo witamy?
Witam serdecznie. Tutaj Leszek z Wrocławia.
Witam, panie Leszku, i słuchamy.
Witam ojca Witolda, pana ministra i wszystkich słuchaczy. Otóż bardzo ważny temat, bardzo ciekawy, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że my często tak jak jakoś utożsamiamy te zagrożenia jakoś tak stereotypowo, tak już szablonowo, a to, że to pornografia głównie, prawda, i takie tam sprawy, albo na przykład ostatnio słuchałem w innej radiostacji, że i to lekarz pediatra, proszę sobie wyobrazić, główne zagrożenie to wiedziała, że internet dla dzieci, no to jest to wspaniała technika w ogóle i tego, ale to jest horror dla oczu, horror dla wzroku. Ona tylko to głównie widziała, prawda, to zagrożenie, że dla oczu. I, no i my tak właśnie to postrzegamy, że albo, prawda, albo że to oczy, prawda, cierpią, albo ta nieszczęsna pornografia już taka przysłowiowa. A tymczasem przecież tu całkiem niedawno właśnie w Radiu Maryja z udziałem pani Jolanty Hajdasz, a wcześniej jeszcze była audycja ze specjalistami właśnie z tej dziedziny, którzy przedstawiali badania właśnie, jaki jest wpływ na dzieci i na młodzież internetu, więc okazuje się, że jest całkowita prawda w tym przysłowiu, że dać dziecku smartfon to znaczy zabić jego dzieciństwo. A to dlatego, że po prostu kontakt z internetem, z tą zabawką techniczną, elektroniczną, powoduje blokadę rozwoju dziecka. Blokada rozwoju prawidłowego mózgu. Przykładowo, lewa półkula, prawda, się nie rozwija, prawa jest nadrozwinięta, tam gdzie są te reakcje agresywne, negatywne. No, ja nie chcę w to wchodzić w szczegóły, prawda, bo to byłby cały wykład, a wiadomo, że no, moja wypowiedź musi być z racji, prawda, wiadomych skrócona, więc chodzi o to, że podstawowa zasada, żeby pamiętać, każdy, kto chce zastanawiać się, czy dać dziecku smartfon, to po pierwsze, do wieku, do drugiego roku życia dziecko w ogóle nie powinno żadnego ekranu oglądać, nawet telewizji, nawet w odległości, bo tam niektórzy mówią, że to głównie szkodzi to, że jak jest blisko. Nie, nawet jak jest daleko też, dlatego że chodzi o ten rozwój mózgu i w ogóle rozwój emocjonalny, rozwój fizyczny i tak dalej, i tak dalej. Każda dziedzina, bo po prostu każde dziecko ma określone lata na swój rozwój, prawda, od do. To jest jego dzieciństwo i zapewnijmy mu to prawidłowy rozwój w tym okresie dzieciństwa. Także nie dawajmy tego smartfona, tego ekranu do 2 lat, a jeśli smartfon, to się mówi już, że to ma być już po badaniach, prawda, w USA i w zachodniej Europie, że najlepiej to gdzieś wiek 14 lat, nie wcześniej. A to dlatego, że na przykład jak była ta konferencja, prawda, na której profesor Spitzer dostał takie pytanie bardzo ciekawe. Dlaczego, kiedy wcześniej on pisał książkę na temat, jak bezpiecznie obchodzić się z internetem, to on teraz już nie pisze, jak bezpiecznie się obchodzić, on tylko mówi wprost, że najlepiej trzymać dzieci i młodzież daleka od tego internetu i smartfonu, dlatego że 90% i tak się albo uzależni, albo będzie miało, prawda, wady jakieś rozwojowe, czy to umysłowe, czy fizyczne i tak dalej. Także po prostu to mówienie w dzisiejszych czasach, po już wszystkich tych doświadczeniach i badaniach, że no przecież to jest takie, prawda, ten internet, ta technika, to jest takie narzędzie jak nóż, że albo, prawda, działa pozytywnie albo negatywnie, jest niepoważne, dlatego że dziecko jest osobą nierozumującą tak jak osoba dorosła, no więc ono, wiadomo, co ono wybierze. No przecież nie jakieś treści, nie zacznie czytać na przykład Biblii samo z siebie, jak po prostu dziecko zawsze wybierze coś, co jest kolorowe, krzykliwe, hałaśliwe, no wiadomo, też sprawy negatywne, tak zwane treści negatywne. Także wiadomo, że dzieci w większości się uzależniają, popatrzmy, badania wskazują wyraźnie, ile godzin. To nawet te badania mówi się, że one i tak są zbyt pozytywne, bo faktycznie to większość praktycznie już jest uzależniona wśród młodzieży. No a poza tym wiadomo, ta blokada rozwoju u dzieci małych, to jest szczególnie na to trzeba uważać. Także nie mówmy, że to jest narzędzie, które albo tak, bo dla dziecka zawsze to będzie szkodliwe. Jakieś, nie wiem, to chyba zupełnie wyjątki będą, gdzie dziecko się uchroni przed tymi szkodliwymi wpływami. No to musiałby, ja nie wiem,
rozumiemy
postać, jakiś
pana
cud, że dziecko będzie...
Rozumiemy, tak? Rozumiemy pana głos, wybrzmiał bardzo jasno. Tak. Myślę, dajmy czas teraz na odpowiedź naszemu gościowi i kolejnym słuchaczom na kolejny głos.
Dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się również, bardzo dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam pana Leszka. Też jestem z Wrocławia, także bardzo miło słyszeć kogoś z mojego rodzinnego miasta. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na to zagadnienie, o którym pan Leszek tutaj poruszył, wydaje mi się, że każdy tutaj osąd bardzo radykalny w jedną lub w drugą stronę dotyczący obecności w życiu młodych ludzi, urządzeń elektronicznych, smartfonów, telewizorów, no to on zawsze będzie obarczony jednak jakimś błędem. Nie mówię tu oczywiście o tym clue naszej dzisiejszej audycji, czyli kwestiach dostępu do pornografii, bo tam to jest to jednoznacznie szkodliwe, natomiast ja myślę, że trzeba znaleźć tutaj złoty środek i jeśli miałbym to ująć w jednym zdaniu, no to po prostu urządzenie elektroniczne nie powinno zastępować rodzica w żadnym momencie i jeżeli tej zasady będziemy się trzymać, to jesteśmy w stanie znaleźć taką formułę, w której takie urządzenia są w stanie to dzieciństwo zmienić na plus, wzbogacić, dlatego że chociażby w tym tygodniu kończy się Europejski Tydzień Kodowania. I to jest takie, nie chcę powiedzieć święto, no, ale takie wydarzenie, które trwa w całej Europie i podczas którego organizowane są różnego rodzaju zajęcia związane z programowaniem. I wystarczy przejść na któreś z takich wydarzeń, ich są tysiące w całej Polsce, żeby zobaczyć, jak młodzi ludzie biorą właśnie urządzenie typu smartfon czy tablet i bardzo szybko zaczynają przyswajać nową wiedzę, która rozwija logiczne myślenie, ukierunkowuje ich i daje taką możliwość poznania czegoś nowego. Ja niedawno miałem okazję spotkać się z twórcami takiej wirtualnej aplikacji, która funkcjonuje w oparciu o wirtualny świat Metaverse. To się nazywa Kartka z Powstania i pozwala zagłębić się w świat, w rzeczywistość Powstania Warszawskiego w trójwymiarze z dźwiękiem, z możliwością eksplorowania tego terenu. I twórcy tej aplikacji mówili, że praca nad nią im się kojarzyła z twórcami tych najsłynniejszych polskich gier komputerowych, którzy w latach 90. byli beneficjentami tego, że pojawiały się wtedy w niektórych miejscach w Polsce pierwsze pracownie informatyczne, które były takim oknem na świat, które otwierały nową perspektywę i pobudzały wyobraźnię. Także każde narzędzie, a technologia jest właśnie narzędziem, w rękach dobrego nauczyciela może być na plus, a w rękach kogoś, kto podchodzi do tego bez refleksji, no to konsekwencje mogą być rzeczywiście bardzo poważne, na co pan Leszek wskazywał.
Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Bartek z Warszawy.
Witam, panie Bartku.
Mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób ustawodawca planuje ograniczyć czy uniemożliwić wręcz dzieciom dostęp do treści pornograficznych w internecie? Czy będzie jakaś weryfikacja osób, które będą chciały zalogować na strony pornograficzne? Trochę ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Jak można przeprowadzić skuteczną weryfikację, czy osoba jest pełnoletnia, czy też niepełnoletnia. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Już tłumaczę. Nasz pomysł polega na tym, żeby wykorzystać już dostępne na rynku rozwiązania technologiczne, no bo one są. Jeżeli ktoś się tymi sprawami interesuje, to wie, że są aplikacje, które uniemożliwiają dostęp do takich treści, które są uznane za szkodliwe, że są rozwiązania, które blokują połączenia z tymi stronami, na których się znajdują treści nieodpowiednie dla młodych ludzi. I my chcemy, żeby operatorzy, którzy dostarczają nam usługi dostępu do internetu, byli zobowiązani do tego, żeby bezpłatnie każdemu chętnemu taką usługę na jego telefonie czy na tym jego łączu internetowym uruchamiać. No i też, żeby aktywnie informowali o tym, tak żeby każdy, kto taki nowy telefon aktywuje, miał świadomość takich możliwości. trudno jest dzisiaj powiedzieć, z jakich dokładnie technologii konkretni operatorzy postanowią skorzystać. Natomiast jesteśmy przekonani, że ponieważ to są firmy technologiczne, które z tymi nowoczesnymi rozwiązaniami mają na co dzień do czynienia, to z pewnością doskonale sobie z tym poradzą, a żeby zadbać o prywatność, cały ten proces będzie zamknięty właśnie po stronie dostawcy usług dostępu do internetu. Chodzi o to, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że na przykład jakaś instytucja państwowa ma dostęp do tego rodzaju informacji, jak to, kto ma lub nie ma włączonej takiej usługi.
Odbieramy telefon. Halo, Radio Maria. Halo.
To ja mogę się zgłosić.
Tak, witamy panie profesorze.
Ja się nazywam Janusz Kawecki. Do niedawna byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Także z panem ministrem mieliśmy już nawet spotkanie jeszcze w poprzedniej kadencji. Ja chciałbym się tutaj odwołać do ustawy o radiofonii i telewizji. Bo mówimy o nowej ustawie, także w internecie, a w ustawie o radiofonii i telewizji po tej nowelizacji, która wprowadzona została w ubiegłym roku, 11 sierpnia, są wymagania odnoszące się nie tylko do radia i telewizji, a w szczególności do telewizji, to chodzi o artykuł 18 ustęp 4, który mówi, że zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu, moralnemu rozwojowi nieletnich i w szczególności zawierające treści pornograficzne, bo o nich tutaj dzisiaj rozmawiamy. Czyli w telewizji jest zabronione. Często niektórzy nadawcy nazywają to erotycznymi jakimiś filmami. Trzeba wobec tego odnieść się do tego, co jest pornografią. Ale w odniesieniu do tego, co jest przedmiotem dzisiejszej rozmowy, czyli o internecie, to wprowadzone zostały zapisy w rozdziale 6a i 6b. Ten rozdział 6a w Halo?
Tak, słyszymy się, słyszymy.
Ten rozdział 6a dotyczy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie. Natomiast ten rozdział 6b dotyczy platform udostępniania wideo. I w jednym i w drugim przypadku zawarte są zapisy, które mówią, że zabronione jest właśnie umieszczanie na platformach udostępniania wideo audycji wideo stanowiących czy zagrażających prawidłowemu rozwojowi. To jest artykuł 47o. I zabronione jest umieszczanie w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc czy pornografię, ale bez zabezpieczenia. Zabezpieczeń technicznych. Czyli muszą być zabezpieczenia techniczne. Nie, że ja mam dbać o te zabezpieczenia. One muszą być. Musi je w platformie udostępniania wideo być to zastosowane. Ja natomiast mogę te zabezpieczenia techniczne mogą być na przykład takie, że wiąże się to z zastosowaniem karty opłatności i temu podobne. Ale takie wymagania już są zapisane. I na problemy, które myśmy trafiali w ciągu tej kadencji, jeszcze przed nowelizacją, ale i po nowelizacji, najczęściej odwoływało się do definicji pornografii, którą napisał w jednym z komentarzy pan profesor Filar, że muszą być wszystkie warunki spełnione. Twierdził, że jeżeli jednego z tych pięciu nie ma spełnionego, to w takim razie to nie jest pornografia. Niezależnie od tego zapisu, wystąpiliśmy z kilku przypadkach do nadawcy, a potem on odwołał się do sądu. I sąd, mamy orzeczenia sądowe, które wskazują wyraźnie, że wcale nie muszą być w danym programie spełnione wszystkie te warunki. Także są te rozstrzygnięcia, które pozwolić powinny już w tej obecnej kadencji również do platform udostępniania wideo działać skutecznie ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mówię o tym dlatego, że pan minister mówi jeszcze o następnej ustawie. My możemy budować tych ustaw wiele, ale już powinniśmy te narzędzia, które już są dostępne, a są zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji po ostatniej nowelizacji, wyraźnie określają, że jeśli pornografię, to musi nadawca nadawca, czyli ten, który to udostępnia, stosować zabezpieczenia. A nie, że ja mam u siebie zastosować te zabezpieczenia. Ja mogę je, te zabezpieczenia mogą się wiązać nie z tym zapytaniem, czy masz skończone 18 lat, bo to nie jest żadne zabezpieczenie. Ale są skuteczne zabezpieczenia, o których nasz Departament Monitoringu monitoruje, wie, multimedialny TED, Departament też to określa. Także myślę, że już obecnie w tej nowej kadencji będzie skuteczniej prowadzona, przeprowadzone przeciwdziałanie rozpowszechnianiu pornografii w sposób nieodpowiadający ustawie, czyli skuteczne wykorzystanie ustawy. I to jest najważniejsze. To już jest. Nie muszę czekać na tę następną ustawę, o której pan minister nam tutaj opowiadał. Chciałem tę informację przekazać, bo każdy, kto sięgnie do ustawy o radiofonii i telewizji, do przywołanych przeze mnie artykułów, czyli platformy udostępniania wideo, to artykuł 47o w punkcie pierwszym mówi wyraźnie o tej pornografii i o konieczności zastosowania zabezpieczeń. Nie można, zabronione jest umieszczanie na platformach bez tych zabezpieczeń. Więc opowiadanie, że platforma może upowszechniać, a ja mam w swoim urządzeniu zastosować takie zabezpieczenia, no to myślę, że jest pewnym nieodczytaniem tej ustawy o radiofonii i telewizji. To tyle chciałem przekazać. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja tutaj bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bo ona też przybliżyła nam to, że to nie jest pierwsza próba zmierzenia się z tym tematem. No i ja odczytuję tę wypowiedź pana profesora w ten sposób, że jednak widzimy, że te próby, które zostały podjęte przez Krajową Radę, one jednak, w mojej ocenie przynajmniej, co pokazują badania NASK-u, nie przyniosły tego pożądanego rezultatu. I dlatego próba wzmocnienia tych narzędzi, tak jak mówiłem już w naszej audycji, podmioty, które jakby trudnią się z wytwarzaniem, sprzedawaniem tych treści pornograficznych, to są bardzo często podmioty, na które z punktu widzenia polskiego, nie wiem, sądu, prokuratury, czy nawet regulatora rynku mediów, wpływ jest bardzo, powiedziałbym, iluzoryczny. To są często podmioty zarejestrowane w rajach podatkowych, to są firmy, które utrzymują się z takiej pewnego rodzaju brudnej branży. No i ze względu na to mam wrażenie, że w przeciwieństwie do na przykład nadawców telewizyjnych albo nawet platform wideo na żądanie, które są przecież coraz bardziej popularne, jednak istnieją realne możliwości oddziaływania, to w tym przypadku wydaje się, że one nie będą możliwe do zastosowania. Przede wszystkim dlatego, że te pozostałe platformy nie czerpią większości czy całości swoich dochodów właśnie z dystrybucji pornografii, więc dlatego pewnie dla nich pójście na taki kompromis, że zastosują tego rodzaju zabezpieczenia, żeby uczynić zadość tutaj przesłankom z ustawy, to nie będzie po prostu duży problem. I zresztą też każdy, kto korzysta z takiej platformy streamingowej, to wie, że zazwyczaj jest to domyślnie skonfigurowane w taki sposób, że nie ma domyślnie aktywowanej jakiejkolwiek blokady dla dziecka. Można oczywiście ją zaprogramować, natomiast to też wymaga dodatkowych działań i to też pokazuje, skąd nasze podejście, dlaczego chcemy działać w sposób taki, że chcemy nałożyć na podmioty, które na tym zarabiają, obowiązek aktywnego zabiegania o to, żeby zainteresowani taką usługą ją po prostu aktywowali.
Trudno mi zgadywać jeszcze tam w treść w pana profesora, który mówił przed chwilą. Miałem wrażenie, jakby to była taka intencja, że pewne przepisy nie są egzekwowane. Czy tutaj...
No, tak jak wskazuje w mojej ocenie, egzekwowanie przepisów wobec podmiotów które funkcjonują w jurysdykcji bardzo odległej od Polski, no, może się okazać po prostu niemożliwe, bo pan profesor mówił o platformach streamingowych, to są jednak firmy, które funkcjonują w krajach takich jak Stany Zjednoczone, one poddają się pewnym regulacjom Unii Europejskiej, natomiast ja sądzę, że w przypadku firm, które właśnie dystrybuują pornografię, to one są często po prostu poza realną kontrolą ze względu na to, że no, pornografia to nie jest taki biznes jak każdy inny i myślę, że on też przyciąga specyficzny rodzaj inwestorów.
Odbierz mu telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj Tadeusz z południa. Słucham tej audycji i tak przypomina mi się taka sytuacja, gdy w 1990 roku zostałem radnym pierwszej kadencji, to najstarszy syn miał 12 lat. I pierwszy raz mi się zdarzyło, gdy szedł ze mną przez miasto, że w kiosku po prostu można zobaczyć było gazetę, na której były biust kobiety. I to było pierwsze, to był szok dla mnie. To było pierwsze, bo przedtem, to znaczy za komuny takie coś było niemożliwe. Można było ewentualnie gdzieś tam dostać jakiś świerszyk z zachodu, ale ciągle ten zgniły zachód był od nas oddzielony. I wtedy postanowiłem chronić, że tak powiem, no, dzieci, młodzież. I na sesji Rady Miejskiej próbowałem zgłosić taki projekt, żeby na terenie miasta po prostu w taki sposób stworzyć, żeby jeżeli sprzedawca sprzedaje takie rzeczy, które mogą gorszyć malutkich, żeby tego nie wieszał, tylko po prostu nie widział, tylko po prostu niech tam gdzie lista, że tutaj można dostać tam Playboya, tego czy tamtego, ale to nie musi tego od razu pokazywać. Ale okazało się, że nie można takiego prawa zrobić, także niestety, ale spędzło to na niczym, a no ja już potem nie wiedziałem jak, tym bardziej, że to się tak niewinnie zaczęło właśnie od takich jakichś tam gazet gdzieś tam w kiosku, a potem to jeszcze nie było wtedy ani internetu, ani tym bardziej komórek i tego wszystkiego, bo to co rok, czy tam powiedzmy sobie, coraz to więcej tego zła było. No to mi się tylko przypomniało, tak jak pan jest powiedział, błogosławieni czystego serca, albo nie Boga oglądać będą. No dzisiaj to, co słyszę tutaj, no to już o tym, żeby młodzież miała czyste serce, to możemy tylko pomarzyć. Także sytuacja jest rzeczywiście bez wyjścia, bo po prostu no, żyjemy w czasach, gdy spełniają się słowa Pisma, cała ziemia w podziwie spogląda na bestię. Apokalipsa 13:3. Także tutaj niestety, ale to się nie poprawi, tym bardziej, że tak jak Pan Jezus powiedział, że będzie zło i dobro posiane, ale nie wolno zebrać tego, nie wyrwać tego zła, żeby się po prostu nie pomieszało i to musi być aż do żniwa. A gdy siostra Faustyna pytała się w 1937 roku Pana Jezusa, jak długo będzie istniał ten zepsuty świat w 1937 roku, to wtedy nawet chyba nie było radia, to Pan Jezus powiedział, no aż się dopełni liczba wybranych do nieba. No dzisiaj na świecie istnieje 8 miliardów ludzi, z czego ponad 7 miliardów pogan. Ja nie wiem, czy to długo jeszcze będzie trwało, ale mi się wydaje, że koniec może być w każdej chwili. Także kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No jeszcze chciałem powiedzieć, że de facto Kościoła nie ma od 60 lat, to znaczy od soboru, bo Kościół katolicki był do soboru. Mamy teraz Kościół posoborowy, no ale to już nie jest to samo. Pozdrawiam.
Już to jest, dziękuję bardzo, pana opinia, nie będę jej komentował, bo tutaj inny temat tutaj jest. Panie ministrze, czy coś tutaj na ten temat?
No, ja jestem, myślę, większym optymistą niż nasz słuchacz i myślę, że tutaj jeszcze nie spisywałbym tego wszystkiego, co się nam jako społeczeństwo, jako człowieczeństwu udało osiągnąć, także na tym bym poprzestał.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Tomasz, dzwonię. Mam takie pytanie, bo też się skoncentrowaliśmy tylko jakby na tematach z pornografią, natomiast są jeszcze inne zagrożenia. I tak się zastanawiam nad tematem zawężania treści. To jeżeli dziecko czy młodzież jest zainteresowana, powiedzmy, samochodami, no to algorytmy podpowiedzą mu powiązania z tymi tematami. na temat rowerów, no to wiadomo, że będzie miał jakieś tam reklamy czy treści, które będą podsuwały tego typu treści. Natomiast, nie wiem, załóżmy anoreksja czy jakieś samobójstwa, no to w tym temacie też coś tam, jakieś zagrożenia na młodzież występują. Czy coś jest planowane, może jakieś filtracja, czy jak w tym temacie można zadziałać?
Mhm, rozumiem, panie Tomaszu. To jest pana pytanie bardzo jasne. Rozumiemy, dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Bogu.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o, tak jak już mówiłem, filtrowanie treści na poziomie, tak umownie mówiąc, całego internetu czy całego operatora, to jest technologicznie bardzo trudne i chyba nie ma racjonalnego rozwiązania, które może być zastosowane w demokratycznym państwie, żeby to skutecznie osiągnąć. No, to są takie rzeczy, które z pewnym powodzeniem stosują Chiny, Rosja, ale to oznacza całkowitą przebudowę architektury dostępu do sieci i myślę, że to nie byłby krok w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi właśnie o to nasze rozwiązanie, no ono jest oparte z jednej strony na tym, że ta blokada powinna być dość skuteczna, no ale ona może być tak skuteczna właśnie ze względu na to, że posiada najsilniejszy możliwy mandat do tego, żeby działać, czyli po prostu zgodę rodzica. Jeżeli mamy zgodę rodzica, wolę rodzica, żeby czegoś na telefonie dziecka nie było, no to właściwie temat jest zamknięty, tak? A jeżeli mamy sytuację, w której to odgórnie miało być zdecydowane, jakaś instytucja, jakaś, nie wiem, rada czy urząd miałby decydować o tym, co jest dozwolone do przeglądania, a co nie, to nawet przy najlepszych intencjach ja takiemu rozwiązaniu powodzenia nie wróżę i myślę, że byłoby niezwykle trudno zdobyć poparcie społeczne dla wprowadzenia takiego mechanizmu. Dlatego no ja stoję na stanowisku, że ta zgoda, ona też daje wiele korzyści właśnie na poziomie tego, żeby jasno móc wskazać, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby granice wolności, prywatności były przekroczone.
No tutaj jest wiele kwestii, jeszcze tu pan Tomasz wspomniał, to mi się kojarzy z takimi bańkami medialnymi, gdzie właśnie czy sami się zamykamy, czy algorytmy w nas zamykają, czy różne formy, tak samo, nie wiem, jak chcę mówić, że szpiegowania, ale jakoś podglądanie naszych ruchów, aby pewne reklamy profilować. A to już szersze kwestie, w które nie wiem, czy chcemy teraz wchodzić, bo to chcemy skupić się na dzieciach, zagrożenia dla dzieci w internecie, bo to jest temat oczywiście bardzo obszerny, internet. Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie Pan Jezus.
Na wieki wieku mamy.
Witam Edward z Chełma.
Witam Panie Edwardzie, słuchamy.
Ja chciałbym nawiązać do wypowiedzi słuchacza przede mną. Mianowicie chodzi o sprawę tych właśnie porno widoków, jakie grasowały po Polsce przez kilka lat 90., kiedy w każdym kiosku, w każdym sklepie spożywczym były wystawiane na widok publiczny te właśnie wydawnictwa z wizerunkami, nieprzyzwoitymi. Otóż w tym czasie można było zastosować artykuł 141 kodeksu wykroczeń i myśmy w Chełmie, my jako Rada Miasta w Chełmie wtedy, w roku 1996 lutym, wykorzystali ten przepis, który istnieje do dzisiaj w kodeksie wykroczeń. I wtedy zmusiliśmy prezydenta miasta Chełma do tego, żeby Straż Miejską wysłał na akcję oczyszczenia miasta, jak myśmy to nazywali, z porno widoków. Co prawda tutaj się używa ciągle słowa tak nieprecyzyjnie, pornografia. Jaka to pornografia jest, skoro to jest pornowizja? To są obrazki, to są widoki porno, z gatunku porno, a nie grafia. Grafia to jest coś napisanego. No, tam najczęściej się nic nie ogląda czegoś napisanego, bo to akurat jest trudniej coś czytać niż oglądać. Ale mniejsza o to. W każdym razie i do dnia dzisiejszego można wykorzystywać ten artykuł 141 kodeksu wykroczeń, ale jak go wykorzystywać, to nie wiem, w porno, w internecie, bo tych wydawnictw porno, które kiedyś świeciły na wystawach, już nie ma, bo one poszły po prostu do internetu. I tam w internetu widoków porno jest bardzo dużo. I nie wiem, czy tu przypadkiem nie trzeba było doprecyzować polskie prawo, które by zabraniało w ogóle dopuszczania w internecie takich obrazków nieprzyzwoitych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Panie ministrze.
No, ja myślę, że właśnie dokładnie to robimy, czyli zmieniamy przepisy troszeczkę w innym kierunku, troszeczkę innymi metodami niż to było w czasach, o których mówi pan Edward, no ale to też wynika z tego, że zmienia się technologia, zmienia się otaczająca nas rzeczywistość i ze względu na to musimy też kierować się nowymi środkami i myślę, że to jest ważne, żeby to, jak przygotowujemy przepisy prawa, nadążało za zmieniającą się rzeczywistością, za tym, że to, co kiedyś działało, czyli właśnie takie tutaj wyjście, interwencja Straży Miejskiej, no dzisiaj do internetu Straży Miejskiej nie wyślemy.
Bo tutaj dotykamy też, panie ministrze, tej kwestii, gdzie ten internet jest umieszczony, właśnie te wszystkie, nie wiem, serwery czy autorzy, to często jest poza granicami Polski i tu jest ten problem, który wychodzi też przy innych nieraz tematach, dyskusjach publicznych, czy jaka jurysdykcja obowiązuje tutaj, tak troszkę tak pamiętam. No,
internet przekracza granice, to jest bez wątpienia fakt i to jest taka sytuacja, która często ma miejsce, kiedy rozmawiamy o tych regulacjach, że myślimy o tym, że to, że coś wygląda podobnie do rzeczy, które znamy, na przykład media w internecie, tak? No, właściwie funkcje mają bardzo podobną do gazety, którą znamy z papieru i przez to ulegamy takiemu złudzeniu, że jesteśmy w stanie wobec tego stosować podobne mechanizmy jak wobec właśnie druku. No, tak nie jest i dlatego myślę, że trzeba też zmieniać podejście, iść w nowe kierunki i wybierać takie mechanizmy, które będą dostosowane do technologicznych wyzwań, które przed nami stoją.
Ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie, taki jest temat, drodzy Państwo, naszych rozmów. Tu mówimy, panie ministrze, no w dużej części o jednym z zagrożeń w internecie, jakie czyhają na dzieci. Nie pornografia, ale tych zagrożeń jest to oczywiście przecież znacznie więcej niż pornografia. Ona jest jakoś gdzieś w czołówce czy na czele, no ale też inne. Tutaj trudno mi teraz w hierarchii, w randze, w kolejności powiedzmy wagi tych kwestii, ale tak różne jakieś patologiczne, jakieś patostreamy czy wysyłanie jakichś fotografii przez dzieci dzieciom, czy przez dzieci dorosłym, czy różne formy, no nie wiem, jeszcze innych tutaj, czy tutaj państwo to widzicie też innego typu zagrożenia, czy jakoś to jest, na to próbujecie jakoś też to ogarnąć?
No, to jest tak, że w przypadku komunikacji, która dzieje się pomiędzy dwiema osobami, to jest ten, mamy do czynienia z tą sytuacją, o której rozmawialiśmy w kontekście propozycji europejskiej, to znaczy jedyny sposób na to, aby w zautomatyzowany sposób wpływać czy sprawdzać, co dzieje się w kanałach komunikacji bezpośredniej, jest jej rozszyfrowanie. Większość tych komunikatorów jest dzisiaj szyfrowanych i następnie po rozszyfrowaniu przeanalizowanie, no czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, inwigilacja. Dlatego to jest kolejny dowód na to, że oprócz rozwiązań prawnych, technologicznych, niezbędna jest edukacja i przede wszystkim jasne wskazywanie młodym ludziom, że jeżeli mają do czynienia z taką sytuacją, po prostu niezwłocznie trzeba ją zgłosić rodzicowi, nauczycielowi, opiekunowi, komuś, kto będzie w stanie im pomóc i no, przerwać taki niebezpieczny dla młodej osoby kontakt.
Mówił pan, panie ministrze, o spotkaniach Rady Rodziny w różnych gremiach rządowych, że tak powiem. Chcę zapytać, no może szerzej, nie tyle o Radę Rodziny, ale o rodziców chcę zapytać. Mianowicie, na ile jest, pan spotyka się, pracując nad tymi przepisami, z takim mechanizmem, jakbym powiedzieć, wyparcia ze strony rodziców, że to nie jest problem, no przesadzacie, nie wiem co jeszcze i tak dalej.
To głównie dotyczy tych rodziców, którzy jednocześnie są pracownikami firm telekomunikacyjnych i wiedzą, że to oznacza dla ich pracodawców jakieś dodatkowe koszty. Myślę, że takie argumenty, że no przecież już dzisiaj są takie narzędzia. Właściwie każdy może to zrobić. Jaki to jest problem? Wystarczą 3 kliknięcia. To jest fałszywa narracja, która pokazuje, że nawet po skonfrontowaniu z dość porażającymi statystykami na ten temat, ludzie żyją w własnej bańce i uważają, że skoro ja doskonale się poruszam w tym świecie cyfrowym, skoro ja doskonale radzę sobie z, nie wiem, instalowaniem aplikacji na telefonie, z konfigurowaniem komputera, to tak samo jest wszędzie. I no, tak jak mówię, no, Polska to jest całe spektrum. To jest Warszawa, Wrocław, Płock, Ciechanów, Toruń, ale też Chełm, ale też szereg małych miasteczek i wsi, gdzie po prostu nie ma zawsze takiego samego poziomu dostępu do informacji na ten temat. I osoby, które zamykają na to oczy, no ja już tak, dzisiaj audycja jest taka, powiedziałbym, o merytoryce, a nie o polityce, ale trochę to zawsze jedno o drugie zahacza. Myślę, że to jest zjawisko, które widzieliśmy w bardzo wielu przypadkach, że po prostu brak pewnej wrażliwości, brak pewnego zaakceptowania tego, że nie każdy sobie z pewnymi rzeczami radzi tak dobrze jak ja, nie każdy jest tak zamożny jak ja, to jest coś, co sprawia, że te nierówności się jeszcze bardziej pogłębiają, bo ludzie bardzo chętnie poznają nowe rzeczy. Jak pracowałem w Ministerstwie Zdrowia na przykład nad wdrożeniem e-recepty, no to wtedy widziałem, że było dużo obaw, było dużo wątpliwości. I my nigdy takich wątpliwości nie bagatelizowaliśmy i dzięki temu dokonaliśmy, wydaje się, no, bardzo dużej zmiany w życiu Polaków. To jest usługa, z której, która dziennie obsługuje nawet 2-2,5 miliona wydanych recept. I można powiedzieć, że jej wdrożenie przebiegło bez większych perturbacji. Właśnie dlatego, że szanowaliśmy potrzeby, wrażliwość, poglądy, obawy wszystkich, a nie tylko tych, którzy reprezentują jakieś opiniotwórcze elity.
Czy, tak spytam, nie wiem, może na wyrost, ale a może nie. Czy pan przewiduje, że gdyby tak poszło też i z tą ustawą, trwają konsultacje społeczne, takie właśnie wsłuchiwanie się też w głos ludzi, że ta ustawa może być takim jakimś, nie wiem, punktem odniesienia dla innych państw w Europie czy szerzej?
My jesteśmy w gronie osób odpowiedzialnych za cyfryzację w krajach europejskich w stałym kontakcie, wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy o tym, w którą stronę iść i powiem tak. Zainteresowanie na pewno jest. Komisja Europejska też pracuje nad technologicznymi rozwiązaniami, które mają posłużyć właśnie skutecznej weryfikacji wieku przy dostępie do różnego rodzaju usług cyfrowych. I Polska po raz kolejny myślę, że będzie w awangardzie. I ja powiem tak. Ważnym elementem tej regulacji dla mnie jest to, że w najgorszym wypadku, jeżeli okazałoby się, że ta idea, ten pomysł nie odniósłby skutku, to możemy zawsze powiedzieć, że negatywny wpływ na społeczeństwo tego, że to się nie udało, no poza pewną utraconą potencjalnie szansą, praktycznie nie istnieje. I myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że tu cały czas próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, które jest pewną próbą i jednocześnie jest takim rozwiązaniem, które nie ingeruje bardzo w życie społeczne i dlatego mi się ono tak podoba, bo ono oddaje bardzo dużo właśnie w ręce obywateli, w ręce społeczeństwa. I myślę, że takie rozwiązania, szczególnie w internecie, bo pamiętajmy o tym, że internet to jest zjawisko jednak, czy taka przestrzeń dość młoda, tak? Że w internecie jeszcze niedawno obowiązywała zasada absolutnej wolności. Jeżeli coś było zamieszczone w internecie, to każdy, kto jakkolwiek próbował na to wpłynąć, no był od razu cenzorem i człowiekiem, który nie odnajduje się w tym świecie. To się zmienia i dlatego wszystkie próby, które podejmujemy, nawet jeżeli one nie przyniosą takich skutków, jakie będziemy oczekiwali, to przynajmniej będziemy bogatsi o doświadczenie.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Czy można?
Tak, witamy na antenie.
Dobrze, to poczekam, tak?
Już pani na antenie jest. Witamy. Proszę wyłączyć radio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zaraz i zawsze.
Małgorzata z Krakowa. Witam. I ja bardzo przepraszam, bo ja niedawno przyszłam, nie słyszałam. Pierwszą część owszem, słyszałam. Dziękuję za ten temat, który jest bardzo ważny. Ale ja chciałam taki może troszeczkę marginalny, ale bardzo ważną sprawę poruszyć. Proszę państwa, jest to coś koszmarnego, co się dzieje w tramwajach. Obok mnie siedzi osoba z komórką przy moim uchu, naprzeciw siedzą dwie osoby też z komórką, nad głową stoją co najmniej dwie i trzymają nad głową. To jest coś koszmarnego. Przecież elektronicy mówią, że w pojazdach jest emitowane te fale bardzo niekorzystne i na mózg działające niekorzystnie i na zdrowie człowieka. I to jest nie tylko przy jednym siedzeniu, to jest po prostu, no nie ma właściwie osoby, która by była bez smartfona. I to nie chodzi o to, że zobaczyć, popatrzeć, odpowiedzieć, tylko to jest pół godziny, czasem nawet dłużej. Czy, teraz moje pytanie i już kończę, czy nie można by po prostu jakiejś takiej ustawy rozważyć, czy zarządzenia raczej, zarządzenia, no, że na przykład, no bo wiadomo, że tego się nie da rady jakoś tak, prawda, wykonać, żeby ludzie nie używali tego smartfona cały czas, tylko może nawet zrobić po prostu wagon dla tych, którzy nie będą używać cały czas i wagon dla tych, którzy chcą używać, bo to jest coś koszmarnego. No ja kiedyś proszę, to znaczy nie pierwszy raz, zawsze proszę, żeby nie trzymał mi ktoś nad głową i kiedyś przychodzi obok mnie, siada młoda osoba, bardzo elegancka, i trzyma mi dosłownie przy moim uchu, no bo trzyma prawą ręką, ja siedziałam po jej prawej stronie. Więc bardzo grzecznie pytam, czy pani byłaby uprzejma z drugiej strony trzymać telefon, bo po prostu jest to szkodliwe. A ona mi na to w języku ukraińskim oczywiście, bo to nie była Polka, pokazuje mi drzwi, machnęła ręką i mówi, no to taksi. No więc tak to wygląda, tak to wygląda. W tej chwili my, jak usiądziemy, chcemy przejechać kilka przystanków, no to jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Więc przydałoby się jakieś zarządzenie. No był COVID, no to były przeróżnego rodzaju zarządzenia, maski i tak dalej, rozumiem. Ale to też nie jest bez znaczenia. Naprawdę to w tej chwili to już jest nienormalne. Wsiadają osoby i bez smartfona w ręce nie ma jazdy.
Pani Małgorzato, to rozumiemy pani pytanie, tak, bardzo jasno.
Bardzo, więc błagam, może się uda jakieś zarządzenie takie po prostu, czy coś, no niech będą dla, tak jak jest dla palących, dla niepalących, to niech będzie dla smartfonowiczów i dla tych, którzy tego smartfona nie używają przez pół godziny.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, tylko już dajmy głos panu ministrowi, tylko przypomnę, że rozmawiamy na temat dzieci dzisiaj, ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Trzymajmy się tego tematu, a tutaj jeszcze mimo tego odpowiedzmy na to
oczywiście
pytanie.
Oczywiście. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że takie wątpliwości ma pewnie wiele osób w Polsce i ja bardzo się cieszę, że mam możliwość też tutaj na te wątpliwości odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o te fale, które są emitowane przez takie urządzenia jak telefon komórkowy, to badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że ich moc jest na tyle niska, że one w żaden sposób, nie jest to udowodnione jakimikolwiek badaniami naukowymi, nie wpływają na zdrowie osoby, szczególnie mówię o tym przypadku, który tutaj pani podniosła, czyli jakiejś osoby, która przez krótką chwilę i w jednak pewnej odległości od tego telefonu jest. Także trzeba o tym pamiętać i musimy też pamiętać o tym, że w takich sprawach, to są sprawy, powiedziałbym, bardziej z zakresu medycyny niż technologii, tutaj no, warto jednak opierać się zawsze na sprawdzonych wynikach badań naukowych. Polska jest jednym z najbardziej inwestujących w tego rodzaju badania naukowe krajów w Europie, dlatego że my, widząc, że to budzi różnego rodzaju wątpliwości, poszliśmy inną drogą niż kraje Europy Zachodniej, w której można powiedzieć, że takie kwestie były przyjmowane z takim pewnego rodzaju lekceważeniem. No, jeśli ktoś nie uważa tak jak my, no to tym gorzej dla niego. W Polsce uznaliśmy, że trzeba działać na rzecz tego, aby rzetelnie informować o tych sprawach, stąd duże nakłady na badania naukowe, odbywają się rokrocznie konferencje naukowe w tym temacie, a także został stworzony system C2PEM, ta dwójka jest pisana cyferką, na którym możemy sprawdzić informacje o zlokalizowanych w całej Polsce, w szczególności w okolicach naszego miejsca zamieszkania, masztach, antenach telefonii komórkowej, które jakby te fale elektromagnetyczne emitują, oraz z wynikami oficjalnych certyfikowanych pomiarów. Czyli my nie zwalczamy, nie mówimy, że ktoś tutaj ma niezasadne wątpliwości, tylko mówimy jasno. Tu są obiektywne dane, to jest zbadane, to jest zmierzone i każdy może się z tym zapoznać. Wcześniej takie badania były dostępne wyłącznie w ramach skomplikowanej, zawiłej dokumentacji środowiskowej, a dzisiaj są dostępne dla każdego w internecie i właśnie po to, aby dostęp do rzetelnych informacji był dla każdego, kto jest tymi kwestiami zainteresowany, a widzę, no chociażby po naszej dzisiejszej audycji, że to jednak budzi zainteresowanie słuchaczy.
Dlatego przypomnijmy tę stronę jeszcze, C2PEM,
tak? Tak.
I te dane na temat antenów, anten radiowych. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże, Katarzyna.
Szczęść Boże. Witam Pani Katarzyno, już na antenie jesteśmy, bardzo proszę.
Witam. Ja chciałabym powiedzieć, że temat, który Państwo poruszyli, jest bardzo istotny i uważam, że jak najbardziej trzeba dzieci strzec przed tak tą kwestią, która była podniesiona. Natomiast tutaj trzeba jeszcze podjąć tą kwestię, że ograniczenie dzieciom dostępu do telefonu. Oczywiście jest to w gestii rodziców, natomiast jest wiele szkół, gdzie nie wolno w ogóle wnosić, mówię nie w Polsce, gdzie nie wolno wnosić telefonów, jest to w ogóle zakazane. Natomiast u nas, ja z całym szacunkiem do wypowiedzi pana ministra, chciałam powiedzieć, że natomiast u nas jest ogromny nacisk mimo wszystko na to, żeby wszystko było w internecie, żeby stworzyć internetowe wszystko, internetowe konta, internetowy pacjent i e-obywatel i tak dalej. Jest presja na to, żeby jednak siedzieć dużo w tym internecie. Natomiast jeszcze się odniosę również i jakby trudno tutaj w tym momencie, trudno jest tutaj w tym momencie uwolnić się od tego, żeby tego internetu czy w ogóle dostępu było jak najmniej. Bo tak jak mówię, rodzic z domu to jest jedna kwestia, natomiast uważam, że szkoły powinny zakazać, żeby dzieci nie mogły w ogóle przychodzić z telefonami do szkoły, tak jak było kiedyś. I można było żyć, można. Natomiast, a z drugiej strony jest mimo wszystko... Proszę zwrócić uwagę, ile w tej chwili anten jest stawianych telefonii komórkowej. Wszędzie. I to są stawiane na szkołach, na budynkach kościoła również są montowane anteny. I to mi się bardzo nie podoba. Może tutaj jednak to trzeba ukrócić, o tak bym powiedziała. Tak, naprawdę, zamieńmy internet, tłumaczmy dzieciom, że książki są bardzo istotne. Papier, książki czytane. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Czy może Pani Katarzyno, dziękuję bardzo. panie ministrze?
No, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bo ona myślę, że prowadzi do bardzo ciekawych konkluzji. To znaczy, że właśnie taka świadoma decyzja, czy to dyrekcji, czy to wychowawców dyrekcji szkoły, czy to rodziców o tym, żeby na przykład czas spędzony w szkole był czasem bez telefonu, moim zdaniem to jest bardzo ciekawe. I jeżeli jest tak, że są trudności ze skupieniem uwagi, z tym, żeby rzeczywiście ona była poświęcona nauce, a nie temu, co można znaleźć w sieci, bo jak wiemy, tych treści jest bardzo dużo, no dzisiaj mówimy o tych szkodliwych, jest też dużo pozytywnych, no ale rzeczywiście mogą to być pewne wyzwania. Ja uważam, że tak to powinno wyglądać, to znaczy rodzice, wychowawcy powinni podejmować takie decyzje i powinni podejmować je świadomie, świadomi także tych zagrożeń, które mogą te urządzenia ze sobą nieść, takie jak to, o którym dzisiaj mówimy. I jeszcze tylko chciałbym tutaj, bo tutaj pani podniosła kwestię budowy masztów, anten. Warto pamiętać o tym, że tutaj są normy środowiskowe, które każda taka instalacja musi spełniać, a także, i to też jest myślę istotne, trzeba pamiętać o tym, że w wielu miejscach w Polsce wciąż nie ma szybkiego internetu, takiego, który wiele osób chce. Ja oczywiście tutaj zgadzam się z panią, że to nie powinno być tak, że ktoś nas do tego zmusza, ale wiele osób, szczególnie w trakcie pandemii, ale po tej pandemii też nam trochę tego zostało, coraz więcej osób pracuje z domu, pracuje zdalnie. Do tego, żeby być online, potrzebujemy takiej infrastruktury, jak ta, która powstaje w ramach sieci telefonii komórkowej. Co więcej, teraz rząd pracuje nad ustawą, w ramach której powstanie taka narodowa, bezpieczna sieć na potrzeby łączności różnych służb. I to też, mimo że ja bardziej tutaj może z punktu widzenia takiego ładu przestrzennego nie jestem fanem tego, żeby powstawały kolejne takie konstrukcje, które często niestety bardzo szpecą krajobraz, no to jednak myślę, że trzeba tutaj zachować zdrowy rozsądek i jeżeli mamy wątpliwości właśnie na tym tle zdrowotnym, to przede wszystkim słuchać ekspertów od ochrony zdrowia, lekarzy i ich osądem się w tych sprawach kierować.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Krystyna.
Witam.
Bardzo serdecznie witam zaproszonego gościa, pana ministra, także prowadzącego ojca oraz radiosłuchaczy w kraju i poza granicami. I chciałam, panie ministrze, przedstawić problem w ten sposób. Mam dostęp do urządzenia, które bada fale mikroelektryczne w domu. Dokonałam tego przebadania w moim mieszkaniu na wysokości 4 piętra. Cały dach w odległości 120 metrów z każdej strony anteny 4-5G plus agregaty, także cała maszyneria. I kiedy wchodząc do mieszkania na 4 piętro, na każdym piętrze dokonałam badania fali elektryczno-magnetycznej. I zgodzę się z panem, że jednak ta fala magnetyczna, elektryczna jest dużo mniejsza na parterze. A kiedy doszłam do 4 piętra, panie ministrze, to urządzenie drgało. Fala wynosiła ponad 1000 przy otwartym oknie. Ja w moim mieszkaniu mam bardzo dobre drzwi od strony południowej, a te urządzenia na tym dachu znajdują się od strony północno-wschodniej. To więc jedynie w jednym miejscu, gdzie mam położoną w czasie spania głowę, 0,05, a tak w innych miejscach już w nogach mam 140, 200 mam w innym miejscu. Zauważyłam, że w miejscu, gdzie jest położony wełniany dywan, jest mniejsza fala. Także nie bada nikt tej fali elektryczno-magnetycznej przy urządzeniu przystosowanym do tego pomiaru, okazało się zupełnie co innego. Jadąc na taką międzynarodową wyprawę, w towarzystwie znalazł się lekarz. robił nam wykład 1,5 godziny na temat szkodliwości komórek. 7 metrów, jeżeli pani wcześniej w trakcie tutaj rozmowy powiedziała, że siedzi w autobusie i, no, i miała obawy, 7 metrów w czasie rozmowy komórką ta fala działa. Także no, nie mówi się na ten temat, tak mówiąc szczerze, jak rzeczywiście fala elektryczno-magnetyczna działa.
Pani Krystyno, rozumiemy pani. Pani Krystyno, pani Krystyno,
roku
pani Krystyno,
nie ma mowy, żeby
pani Krystyno
obsługiwały. Proszę?
Proszę, mam prośbę. Pani jasno się wyraziła, dajmy głos gościowi naszemu na odpowiedź.
No to, bardzo będę
i proszę, dziękuję bardzo.
No.
I chciałem zwrócić uwagę państwu, że to nie jest temat naszej audycji. Wracamy do tematu ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Jeden, drugi głos, dobrze, ale proszę państwa, trzymajmy się tematu, o to bardzo pragnę prosić. Ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie to jest temat naszych rozmów i proszę o telefony na ten temat, nie na inne tematy, nie dzisiaj. No i w inne dni będą inne tematy. Panie ministrze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Tutaj może uda mi się ojca namówić na to, żeby za jakiś czas właśnie i w tym temacie taką audycję zorganizować.
Widać, że jest potrzeba.
Widać, więc, że, tak. Widać, że tutaj rzeczywiście jest wiele głosów w tej sprawie. Tak jak mówię, myślę, że trudno jest samodzielnie. Ja nie wiem tutaj, jaka jest specjalizacja zawodowa, czy też tutaj doświadczenie pani Krystyny. Myślę, że ja sam nie podjąłbym się tego, żeby takie pomiary przeprowadzić w własnym domu i być przekonanym, że wykonałem je poprawnie. No, myślę, że to jest taka kwestia, która, żeby ją uczciwie rozpatrzyć, to musielibyśmy chyba spotkać się z panią Krystyną w jej mieszkaniu i to dokładnie omówić, także trudno mi się do tego odnieść. Tak jak mówię, my przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby kierować się wynikami badań naukowych i w to, żeby tych badań było jak najwięcej, było jak najbardziej aktualne, bardzo dużo inwestujemy.
Ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Tak brzmi temat naszych rozmów, drodzy państwo. Naszym gościem jest pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest dzisiejszy wieczór, rozmowy niedokończone. Zapraszam państwa do udziału w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Chyba się nie słyszymy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
i
zawsze. Czy radio jest wyłączone?
Tak, wyłączone teraz. Tak,
witam panią serdecznie.
Witam serdecznie szanownych gości i wszystkich, całą rodzinę Radia Maryi.
Kogo
tutaj
witamy?
Z Lublina. Ja chciałabym powiedzieć.
Mogę
tak,
pani imię?
Barbara, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego naszego Boga. Mnie i nie tylko mnie, bardzo drażni używanie smartfonów przed Najświętszym Sakramentem. Tam też powinniśmy zachęcać przychodzić z małymi dziećmi. Przychodzą osoby też chore, starsze i po prostu wydaje mi się, że każdy chyba przed wejściem w życie tych smartfonów potrafił rozmawiać z Bogiem. A czy teraz trzeba te smartfony używać? Szczęść Boże, wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Dziękuję bardzo, pani Barbaro, szczęść Boże. To jest bardziej opinia pani Barbary.
Tak, no myślę, że tu pozostaje się z nią zgodzić, że to na pewno nie jest czas i miejsce na to, żeby siedzieć w telefonie i tu chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości co do tego.
Tak jest. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
halo,
panu.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie. Już na antenie jesteśmy, pana
ja
imię.
Ja również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio Maryjo.
Kogo witamy?
Moje imię jest Jarosław, dzwonię z Chicago, jestem rodem z Gdańska. I po prostu uważam, że w większości sytuacji, gdzie coś jest nie dobrego, lepiej jest nauczyć się takiej taktyki, jak z tym, powiedzmy, jak chronić się przed tym, aniżeli jak całkowicie wybranie czy jakiegoś dostępu do internetu. Jest to bardzo trudno, ponieważ wszystkie telefony, które mają tak zwany ten serwis tak, informatycznej, to nie muszą wcale być podłączeni do jakiegoś internetu, a mając ten data service, mogą się łączyć z czymkolwiek na internecie, czy na website i dobrze jest właśnie chyba czasami z dziećmi spędzać czas i edukować je o tym, przestrzegać, że są złe rzeczy na internecie, że jak unikać po prostu, żeby coś złego nam się nie stało, ale w dzisiejszych czasach, kiedy szczególnie tej wanecie, tych wszystkich portali społecznościowych jest coraz więcej, jak się je ogląda czasami, to widać, że małe dzieci nawet robią rzeczy, o których pewnie rodzice nawet nie mają pojęcia, to jest trochę śmieszne, ale szczególnie te ostatnie TikTok, jakieś po prostu dostęp do telefonu jest automatycznie otwarcie na świat i jest wiele złych ludzi, którzy po prostu używają tego narzędzia, żeby właśnie zaatakować i po prostu zniszczyć inne osoby, czy te dzieci, czy nawet dorosłe osoby, które są naiwne, tego dużo mamy strasznie, szczególnie jeśli chodzi o jakieś finansowe włamania się do kont i kradzieże. Ale podzielam uwagę, że niestety jesteśmy bliżej tego, że będziemy potrzebowali dobrego internetu, aniżeli jak unikanie jego całkowicie. Także jest to po prostu coś, bez czego się obyć nie będziemy w stanie, więc dobry, niezależny internet będzie potrzebny, ale można używać różne filtry, można korzystać z kampanii, które podają ten serwis nam, że mogą nam właśnie przedstawić różne filtry. I oczywiście trzeba sprawdzać, kontrolować dzieci, to jest chyba jeden.
Pan dzwoni z Chicago, panie Januszu. Pan dzwoni z Chicago. Jak tam to jest w Stanach to rozwiązane? Czy jakoś pan ma tutaj doświadczenie?
To znaczy są serwisy, które dają internet, czy też telewizję, na przykład kablową, czy też które dają serwis telefoniczny z różnych kampanii, mają takie specjalne informatyczne jakby narzędzia, za pomocą których rodzice mogą monitorować, co dzieci oglądają na internecie, w jakim czasie, o której godzinie, jakie powiedzmy na przykład downloadują aplikacje na ich telefonach. Są takie po prostu możliwości, ale kto ma na to czas, żeby... I można ustawić różne takie ostrzeżenia, takie tak zwane alerty, że jak coś nie tak, powiedzmy, nie w tym kierunku, to rodzice dostaną na ich telefon taki alert, że na przykład dziecko było na takiej stronie internetowej. Ale niestety ta rozwiązłość jest straszna i to jest po prostu w pewnym sensie zrozumiałe, no bo tak nasz święty pamięci papież święty zachwala wasze radio, co uważam, że jest to no, perłą naszej wiary, bo dzięki waszemu radio naprawdę, tak jak w Chicago dużo kościołów się niestety z bólem serca zamyka, sprzedaje, to jest strasznie to widać, ale uważam, że po prostu Radio Maria jest niesamowitą tak jakby tym pomostem, który łączy ludzi na całym świecie. Ja praktycznie słucham was codziennie, mam kierowcą samochodem, dzięki różnym aplikacjom, więc internet jest dobrą rzeczą bardzo, bo edukuje i jest w stanie dużo rzeczy pomóc. Nawet można wszystkich informacji zasięgnąć, słuchać religii, słuchać mszy, modlić się, jest to wspaniałe, ale faktycznie u nas są takie różne, jakieś czasami dodatkowe opłaty, serwisy proponowane przez firmy, które dają serwis telefoniczny, internetowy, czyli telewizyjny, że można zrobić blokadę, że na przykład dziecko nie pójdzie na tą stronę internetową, albo na przykład nie włączy danego kanału, albo na przykład nie odbierze jakichś telefonów, które mogą być niedobre. Są takie różne, to są wszystko informatyczne jakieś narzędzia, które są przez jakieś software osiągalne dla rodziców. Bo najczęściej dzieci mają, wszystkie dzieci w Ameryce mają telefony już od pierwszej klasy, przedszkola nawet nie sobie ciągnie się na pierwszym. Ale zazwyczaj są to plany rodzinne i wtedy rodzice są głównym tym, że tak powiem,
mają kontrolę nad tym.
Do konta, więc oni mogą sobie poustawiać różne rzeczy, jak chcą. No, muszą sprawdzać te dzieci, niestety, bo dzieci są.
Dziękuję bardzo, panie Januszu.
Ja również. To pozdrawiam wszystkich gorąco. Dziękuję
się z Bogiem. Głos za oceanu. Panie ministrze, no też potrzeba rozmowy, mówił tutaj pan.
Dokładnie, aczkolwiek też widać, że na tym rynku amerykańskim ta potrzeba została dostrzeżona, że są konkretne produkty, które właśnie Tak jak w tym naszym planie dostarczają operatorzy telefonii komórkowej, usług telefonicznych, no i to widać, że ten problem to nie jest problem polski, to nie jest problem europejski, to jest problem ogólnoświatowy. No i widać, że nie tylko my chcemy się z nim zmierzyć i dlatego tym bardziej uważam, że warto tę próbę podjąć.
Jak internet, taki problem jest globalny, że tak powiem.
Dokładnie tak.
Radio Maryja, bardzo proszę. Halo.
Wielbiam Jezus Chrystus, dzięki Marii Dziewicy, Marek z Małopolski.
Teraz i zawsze, witam Panie Marku.
Tak, włączyłem się do audycji nie od początku i chciałem tylko zapytać, czy była poruszona taka kwestia smartfona, który jest komputerem inwigilującym użytkownika z możliwością załączenia przez operatora bez wiedzy posiadacza kamery mikrofonu. I tak czasem mnie zatwarza sytuacja, gdy młody kapłan w konfesjonale, na przykład czyta brewiarz, na nie przykład ze smartfona.
Mhm. Panie Marku, już szybciutko panu odpowiem. Panie Marku, już szybciutko panu powiem. Księżyom się zachęca bardzo mocno, żeby nie brali do konfesjonału komórek.
Tak, tak, tak.
To jest jasno mówione. Natomiast wchodzę tak w słowo, przepraszam pana bardzo. To troszkę jest nie jest temat naszych rozmów. No, ważny
jest,
temat.
Smartfon.
Nie.
Z tego względu też nie można...
Ochrona wyjąć... dzieci przed zagrożeniami w internecie, to jest temat
tak,
naszych
tak,
rozmów.
Tak, urządzenie inwigilujące. Z tego względu nie można wyjąć akumulatora, tak jak kiedyś z telefonu, gdzie już jest komputerem, żeby był de facto w trybie stand-by z możliwością załączenia przez operatora mikrofonu kamery bez wiedzy posiadacza. Dzięki.
Dzięki, panie Marku.
Bardzo dziękuję za ten głos, natomiast no ja myślę, że tutaj nie należy o takich rzeczach mówić jako o pewnych, jeżeli nie mamy na to naprawdę bardzo mocnych dowodów. Oczywiście prawdą jest to, że każdy smartfon ma zarówno kamerę, jak i mikrofon i inne, często też sensory. Natomiast myślę, że jednak warto tutaj zawsze zachowywać pewną powściągliwość, no bo później może się okazać, że się po prostu bardzo pomyliliśmy.
I jeszcze jeden telefon. Halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Mariusz Bydgoszczy.
Kłaniam się Panie Mariuszu i witamy na antenie.
Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem. Mam 4 dzieci i jak my z żoną zrobiliśmy, że uważam też, że za wcześnie daliśmy tym dwóm najstarszym, bo na razie te dwie mają najstarszy telefon, a to ze względu takich bezpieczeństwa bardziej chcieliśmy, bo chodzą często też same do szkoły już i się słyszy o różnych rzeczach, więc tak dla bezpieczeństwa, ale założyliśmy też pod to samo konto połączone z moim telefonem i mam taką aplikację Family Link, gdzie kontrolujemy, w co wchodzą, na co patrzą, ile czasu poświęcają na to. Mają ograniczony też czas do tam maksymalnie 1,5 godziny na dzień i ile skorzystają z tego, to jest ich sprawa. A co robią, to też kwestia rozmowy przede wszystkim z dziećmi. Uważamy z żoną, że dużo trzeba rozmawiać, spotykać się, spędzać czas, żeby dzieci nam ufały, przede wszystkim ufały rodzicom, bo wtedy nie będą miały żadnych, tak uważamy, tajemnic przed nami i jeżeli coś ich zaniepokoi, to będą rozmawiać, będą chciały rozmawiać.
Mhm. Rozumiemy. Panie Mariuszu, czy jeszcze jakieś słowo?
Chciałem pozdrowić całą rodzinę.
Aha, przekazujemy rodzinie, mam nadzieję, że nas słyszy. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru z Bogiem.
Dobrego wieczoru z Bogiem.
Tutaj pan Mariusz wskazał takie połączenie i dialogu, i technologii.
No właśnie, Family Link to jest to takie rozwiązanie, które jest dostarczane przez Google, czyli firmę, która odpowiada za dystrybucję systemu operacyjnego Android. I to jest właśnie coś, co oczywiście da się skonfigurować, ale tak jak tutaj pan Mariusz, trzeba najpierw o tym wiedzieć. I trzeba wiedzieć, jak to skonfigurować w sposób skuteczny. No bo tutaj, jeżeli zrobimy to w sposób nieodpowiedni, nie mamy tej wiedzy, no to możemy po prostu albo zrobić to niewystarczająco dobrze, no albo, można powiedzieć, za dobrze, czyli zablokować dostęp do treści czy funkcji, które chcielibyśmy, żeby były jednak dla dziecka dostępne. Dlatego ja właśnie o takim podejściu mówię, czyli żeby osoba, która kupuje dla swojego dziecka telefon, kupuje taką usługę, miała dostęp do wykwalifikowanego, zapewnionego przez operatora wsparcia, które pomoże taką czy inną aplikację, czy takie czy inne rozwiązanie skonfigurować, bo właśnie o to chodzi. I tu nikt absolutnie nie mówi o tym, że to muszą być jakieś nowe rzeczy, to muszą być rozwiązania, które dopiero trzeba wymyślić. Nie, chodzi o to, żeby zacząć skutecznie egzekwować i wdrażać bez dodatkowych kosztów dla rodzica takie rozwiązania, które na poziomie technologii istnieją już od dawna.
Panie ministrze, czas na jakieś krótkie podsumowanie naszych rozmów, bo już nasz wieczór odbiega końca. 28 już prawie za minutę, w pół do 12. Ochrona dzieci przed zagrożeniami w internecie. Tych zagrożeń jest wiele. My się skupiliśmy na jednym, szczególnie na pornografii. Też te telefony, ale też no i praktyka życiowa, też pańskie doświadczenie pokazuje, że jest to problem ważny. Chcę zapytać, czy rozwiązywalny? Nie wiem, czy to dobre pytanie jest.
Ja myślę, że każdy problem jest w istotnej części do rozwiązania. Często jest tak, że idąc, jakby kierowani nawet dobrymi motywami, chcemy rozwiązać jakąś sprawę jednoznacznie, zero-jedynkowo, jeden ruch, jedno cięcie i tematu nie ma. Bardzo niewiele spraw w życiu, tego uczy doświadczenie, da się skutecznie rozwiązać w taki sposób. I dlatego trzeba szukać rozwiązań nieszablonowych, niekoniecznie takich, które już były gdzieś zastosowane, szczególnie jeżeli wiemy o tym, że jest mało przykładów na to, żeby się z tym sprawnie zmierzyć. No i tego przykładem jest ta nasza ustawa, która zakłada, że korzystamy z dorobku firm telekomunikacyjnych, z ich umiejętności technologicznych do tego, aby zapewnić każdemu rodzicowi w Polsce bezpłatną i prostą do aktywowania ochronę przed dostępem do treści pornograficznych dla jego dziecka.
Tak sobie myślę, słuchając naszych rozmów, że taka mieszanka nam jest potrzebna dobrego prawa, właściwie używanej technologii i serca kochającego.
Absolutnie się z tym zgadzam. Nawet powiedziałbym, że przewaga tego serca, dlatego że jeśli udałoby się właśnie, żeby to serce było górą, to nawet to dobre prawo nie jest już aż tak bardzo konieczne. No ale ponieważ wiemy, że świat nie jest idealny w 100% z naszych marzeń, to taka mieszanka wydaje się być właśnie idealnym rozwiązaniem.
I też nam się objawiły kolejne tematy naszych spotkań, a więc ufamy, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie, panie ministrze, tutaj na te tematy tego typu z panem w Radiu Maryja. Naszym gościem był pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Panie ministrze, dziękuję za ten czas, wieczór, przybycie i rozmowy tutaj z nami.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję zarówno ojcu, jak i wszystkim słuchaczom, którzy byli dzisiaj z nami.
I życzymy dopięcia do końca tego projektu i kolejnych, oby były udane, jak te inne. Tu pan wspomniał o recepcie na przykład, a więc do dzieła, do przodu i dziękujemy raz jeszcze.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.